wybrzmiał dżingiel. To jest AHA Super 46, moi drodzy. Przed wami Bartek Drozdowski, AHA Super, Super, Super. I oczywiście po drugiej stronie Rafał Stary Gracz-Szychowski. Dzień dobry, Rafale.
Cześć Bartku, witam słuchaczy i widzów oczywiście.
Teraz sobie wezmę, wiesz co, wziąłem sobie... O, dobra, teraz mam... Nie, no czemu nie mogę ciebie wziąć na całą... Muszę ciebie widzieć bardziej.
Nie, dobra, nie możesz.
Już ciebie widzę. Co tam u ciebie, Rafale, w 46. AHA Super, no?
Dużo się dzieje, wiesz co, obejrzałem dużo seriali, filmów, dużo grałem, dużo piłem, dużo jadłem i dalej nie palę, więc to jest najważniejsze, nie?
No, brawo, drogi Rafale, chociaż tam, nie wiem, czy mogę powiedzieć na foni, że jak ostatnio oglądaliśmy Aliensy i później zrobiliśmy imprezę.
Wziąłem bucha.
To trochę tam podpalałeś sobie, no ale to się nie liczy, także ciągle z patyczkiem, bardzo, bardzo ładnie.
Tak jest.
No ja się nie mogę pochwalić, że tam dużo grałem i dużo oglądałem, ale
Aliensy
zawsze
widzieliśmy.
Za to. Widzieliśmy Aliensy. No i no. Słuchajcie, z młodzieżą, to przypomnij mi, Rafał, że muszę powiedzieć, że byłem w teatrze i na Byłeś naprawdę teatrze. Wzruszającej sztuce. To ja myślę, że tak w nawiązaniu do obietnicy sprzed jednego albo dwóch odcinków, jak obiecaliśmy naszym słuchaczom i obiecaliśmy sobie, że świetnym pomysłem byłoby zobaczenie razem Obcego decydujące starcie, czyli Aliens, a nie Alien 2.
Tak jest.
Także absolutnie o tym trzeba pamiętać, ponieważ Cameron strasznie nie lubił tego, jak się mówi na jego film Alien 2. Także zobaczyliśmy ten film razem z dziećmi i muszę powiedzieć, że było fantastycznie i Szycha ciągle nadawał, po prostu ciągle gadał. W ogóle, jak wiesz, siedzimy,
oglądamy... Ale chłopaki też ciągle gadali, nie?
No tak, ja jako jedyny chciałem oglądać film. W ogóle, udało się, no nie udało się z żonami. Żony miały inne zajęcia, ale my za to mieliśmy wolną chatę, także mieliśmy drinki.
Dobra siekę.
Nesty.
I patologia.
I popcorn. I siedzieliśmy z chłopakami i Szycha ciągle gadał, opowiadał tam i wciągał chłopaków w rozmowy i ja w ogóle nie mogłem zobaczyć tego filmu.
Ale tak jakbyś go nie widział.
No, ale widziałem go bardzo dawno. Była wersja reżyserska, wszyscy.
Ale widzisz, nie doczekaliśmy do 12 marca, bo wychodzi przecież 4K wersja, więc przyjadę, obejrzymy jeszcze raz.
Możemy zrobić powtórkę, ale my chyba się umówiliśmy na kolejny film, tylko już nie pamiętam,
na
nie pamiętam na jaki. Ach, pewnie na trójkę. Tak. Czyli na trójkę w więzieniu.
Mam wersję reżyserską oczywiście.
No to jesteśmy w takim razie umówieni, tylko musimy trochę mniej spożywać alkoholu, żeby nas głowy nie bolały po tym filmie. Tak było.
Tak było.
Dobra, także jak jesteśmy prawdomówni, byli obcy. No dobrze, to słuchajcie, chciałem wam się jeszcze pochwalić, że tak jak zawsze mówimy, że należy wychodzić na koncerty, to trzeba też chodzić do teatru i nie mówię tego tak po prostu byle jak, tylko po prostu do takich sytuacji trzeba się zmuszać. Ja na przykład mam kilka newsletterów z różnych firm, które sprzedają bilety i właśnie tam koncerty, teatry można ogarnąć i zawsze się zmuszam, żeby coś fajnego znaleźć, kupić coś tanio z dużym
wyprzedzeniem. Zmuszasz się, jak to brzmi w ogóle.
No tak, no bo to jakby inaczej wychodzi wyklikanie różnych sztuk teatralnych w teatrach, których się tak dobrze nie zna, niż na przykład Diona 2, co nie? Jak wiesz, czego możesz się spodziewać i no, nieważne. Byłem na sztuce Pogo w Teatrze Polonia i to jest taki monodram, który dotyczy nie butów, glanów, tylko pogotowia. I wyobraźcie sobie, że facet, naprawdę nie będę już teraz googlał, jak się nazywa, ale dosyć nieznany, ale genialny aktor przez półtorej godziny opowiada o życiu w pogotowiu. O tych wesołych, raczej o tych smutnych aspektach życia, ale sztuka jest po prostu wywracająca bebechy. No, przez pierwszą połowę wydaje się, że to jest takie bla bla i to są jakby posklejane wycinki prasowe, co się w pogotowiu może zdarzyć, tak? Jakby żarty z Pawulonem zdecydowanie tak. Natomiast później jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężka rzecz. I jakby kończąc już zupełnie ten temat, chciałem powiedzieć, że po tej sztuce po prostu... Pomimo tego, że było ciężko i smutno, to naprawdę doceniam, że teatr jest taką, że jest to coś, co naprawdę w tobie zostaje i takie momenty właśnie w życiu i obcowania ze sztuką są jakby fajne i dlatego do teatru warto chodzić. Także Pogo, Teatr Polonia, trochę na smutno, trochę na wesoło, ale na pewno i zdecydowanie zapamiętywalnie. Także tyle. Rafał, możesz pójść na Pogo, zapraszam.
Okej, okay, no dobrze, to ja może zacznę od jakichś ciekawostek, newsów, zanim przejdziemy do fajnej opowieści o Xbox Partner Preview, tak, które dosłownie tak. się odbyło, bo nagrywamy to godzinkę po pokazie. Bo
tak właśnie ustaliliśmy, że no. Xbox i na końcu ustaliliśmy, że rozmawiamy o czwartym sezonie True Detective, tak, żeby jest. True Detective będzie
a po drodze oczywiście
ze spoilerami.
Filmy, seriale. Parę fajnych newsów, takich, które wiesz, jak ja już zbiorę, to są bardzo istotne z punktu widzenia popkultury i pochłania czas.
Czekam na swoje newsy.
Seriali, filmów, więc tak, oficjalnie w końcu, słuchaj, Apple potwierdziło produkcję Neuromancera, więc ja się strasznie cieszę, bo mając 44 lata doczekam się prawdziwej ekranizacji dobrej jakości, no bo pamiętajmy, że to co Apple zrobi, no to zawsze jest value production tych seriali jest ogromny. I to, co oni produkują zresztą ostatnimi czasy, to są naprawdę niezłe seriale, no bo masz teraz Władcy Przestworzy, o których też kiedyś opowiem, bo się kończą w zasadzie, nie wiem, był Severance, który ty na przykład byłeś zajarany, w końcu ja obejrzałem i też uważam, że jeden z bardziej ciekawych seriali, Rozdzielenie w sensie.
No, jeden z najwspanialszych seriali ever według mnie.
Bardzo ciekawy, tak. Zupełnie inny po prostu, nie? Mhm. Więc Neuromancer nie ma na razie żadnych szczegółów, ani obsady, ani jest dwóch reżyserów, którzy, powiem ci szczerze, nie pamiętam co zrobili, aż musiałbym sobie rzucić okiem i ci powiedzieć, że to są kolesie, którzy zrobili, już widzę. Jeden zrobił Outsidera i Towarzysze Broni, to jest J.D. Dillard, a drugi to jest Graham Roland, on zrobił taki serial Fringe, Na granicy światów, u nas to się nazywało, i Szept tym roku. Niezłe rzeczy, pamiętam, że Fringe mi się bardzo podobał, natomiast cała reszta niekoniecznie. Ale więc spoko. Ale trzymamy kciuki, no fajnie, że w to wchodzą, nie? Tu nie ma co się martwić. Szczególnie, że to jest, wiesz, no, prekursor jakby całego gatunku cyberpunkowego. Mówię o książce Gibsona z 84, czyli Neuromancer, no, gdzie jest bardzo dużo cyberprzestrzeni, walk z tym lodem, czyli logicznym oprogramowaniem defensywnym. Wszystkim tym, co znamy dzisiaj z nowoczesnych gier o cyberpunku czy filmów. Więc jestem ciekaw.
A czy ten lot, o którym mówisz w Neuromancerze, to jest ten sam lot, który był w cyberpunku?
Tak. No oczywiście,
jest,
że tak.
Jest podobnie zdefiniowany?
No tak się nazywa.
A dlatego, wiesz co, to teraz wnioskuję, że tobie bardziej podobała się fabuła cyberpunka i jakby ta końcówka niż mi. Także ty jesteś bardziej w tym świecie. Dla mnie to były dosyć takie odległe tematy i mnie takie właśnie czarodziejstwo.
Ale myślę o dzikich AI, tak, o tym Black Wallu.
Tak, jakoś tak jakby zupełnie tego zagrożenia i tego wszystkiego, tak. Co było po tej drugiej ścianie, jakby nie traktowałem poważnie. Dla mnie
tylko
to
widzisz, ja zawsze
miki czary-mary. No,
tak, ja zawsze cyberpunk na pierwszym miejscu i science fiction, a dopiero gdzieś tam daleko fantasy. Tak to wygląda u mnie, dlatego też nie gram w gry fantasy. No. Dobrze, co mamy dalej, słuchaj. Wróciłem do Disneya, wyobrażasz sobie, kupiłem z powrotem subskrypcję.
Disneya, no.
A wiesz dlaczego? Bo zacząłem oglądać Bad Batch, czyli tą animowaną, Boże, źle powiedziałem, animowany serial Parszywa Zgraja, po polsku to się nazywa, ze świata Star Warsów. Bardzo fajne, chyba najlepsze Star Warsy, jakie widziałem od lat, z tej nowej ery disneyowskiej. Są trzy sezony, ja kończę pierwszy sezon. To jest historia, jak sama nazwa wskazuje, takiej ekipy klonów, no bo to się dzieje poza...
Czekaj, to jest rysunkowe?
Tak. Animowane, komputerowe. Trochę w klimacie, pamiętasz, Clone Wars i Rebels. Tak. To jest jakby formalnie kontynuacja Clone Warsów, bo nawet pierwszy odcinek ma taki, wiesz, napis Clone Wars, który zostaje zamazany i pojawia się Bad Batch, czyli ta pierwsza zgraja. Akcja się dzieje mniej więcej po tym, jak Imperator wydaje rozkaz, ten Order 66, że mają tam wszystkich Jedi zabić, bo on przyjmuje władzę, powstaje Imperium, a kloni, jak pamiętasz, to byli ci żołnierze, co brali udział w wojnie klonów oczywiście i potem są wcieleni teoretycznie do armii Imperatora, potem następuje normalny draft, czyli zaciąg do szturmowców i tak dalej i oni jako te odpady, w cudzysłowie, klonów, bo oni są mają defekty i są trochę rekombinowane DNA, mają, są jakby tymi odpadami z tej fabryki idealnych klonów. Dlatego Parszywa Zgraja, trochę Bad Batch, bo Bad Batch można przetłumaczyć bardziej jako wadliwa seria, nie? To by trafniej mówiło o tym. Bardzo fajne, mimo że 6+, jeśli chodzi o ograniczenia wiekowe, zero krwi i tak dalej, ale ja się bawię świetnie, bo to jest fajny serial po prostu. Więc ja polecam gorąco. Jak masz chwilę kiedyś zobaczyć coś, to
no dobra, ale widzisz, no ty nie wiem, czy jakby w to wejdę, biorąc pod uwagę, że są to trzy sezony, a nie wiem, czy nam mówię nastolatki, które wiesz, tam takie rzeczy, które są jakby nie za bardzo 6+, to nie?
Ale podkreślam, bo może...
Dla nich to byłaby taka, wiesz, upodlenie się, nie? Że...
Słuchaj, kolejna fajna rzecz. W czerwcu podobno do kin wejdzie nowy The Crow, czyli Kruk z Billem Skarsgårdem. Ja chyba dawno temu mówiłem, że oni coś kręcą, kombinują.
Tak, tak.
Jak się okazuje, temat wrócił, już jest gotowy praktycznie do premiery. Jak czytam, to chyba ja lubię takie sajty, wiesz, z plotkami z Hollywood, nie? Ja sobie czytam czasem, co tam się dzieje.
No właśnie, no, ty zawsze wyskakujesz takimi tematami, no. W ogóle, wiesz, nikt na to nie czeka,
ja takie
to
lubię,
nie wie, no nie?
No słuchaj, no i czytam, że to ma być mroczniejszy film niż ten Kruk z Brandonem Lee z 94, w co mi się nie chce wierzyć, bo w dzisiejszych czasach to wszyscy mówią, że będą mieli super mroczne, tak, filmy, jasne. A wychodzi taki badziew dla wszystkich, no bo musi być PG, tak, ograniczenie, no, wiesz, 13.
PGR.
No zobaczymy, jestem ciekaw, bo Skarsgård wygląda fajnie na zdjęciach, pokazano pierwsze zdjęcia, jak on jest wytatuowany, cały jest tym krukiem, tak dalej, w makijażu wygląda spoko, no zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie, no ciężko oceniać, ale faktycznie ten film potrzebuje po tylu latach, mi się wydaje, to już 30 lat minęło, Jesus Christ.
Nawet w ogóle mi tego nie mów.
Ale muzyki tam nic nie pobije, tam tego soundtracka, tam był Nine Inch Nails przecież i parę innych fajnych rzeczy, nie, nawet chyba, Jezus, tam było Robert Smith. Może i tak. The Cure chyba też było tak.
To było tak dawno, no.
Tak, ale...
Ale ikoniczny film, no.
Zobaczymy. Ja chętnie zobaczę, może nawet do kina pójdę, jak będą dobre recenzje. Bartek, 7 czerwca The Boys, 4 sezon. Cieszę się.
Tak, tak, już. Jezus, jestem zachwycony.
Okej.
Okay. Jakby, wiesz, no, wspaniała rzecz. A wiesz, co jest najgorsze? No. Ja wiem, bo tak trochę mam wrażenie, że nic nie widziałem, w nic nie grałem.
Trailery oglądałeś.
Ale tak, no, ale jakby to przepraszam, to poczucie wynika mniej więcej też z tego, że na przykład taki Invincible, które pojawiły się 4 odcinki, które skończyły się chyba, nie wiem, miesiąc albo 2 miesiące temu.
Już są chyba, po prostu tak? Mamy...
Nie, no właśnie jest jakaś przerwa, no nie wiem, teraz, już są, rusza, albo, marcą, albo, tak. Albo ruszy zaraz. No to jest wszystko takie nie fair. To pojawia się, wiesz, kilka odcinków i później się kończą. A, wiem, co oglądałem. Tokyo Vice oglądałem z Gośką.
I jest
naprawdę bardzo dobry serial. No i też się w ogóle mi skończył tam na 5 albo na 6 odcinku. No i okazuje się, że premiery są co tydzień, także trzeba czekać. No
ja wam mówiłem, że książkę przeczytałem, jest o wiele mocniejsza historia ta prawdziwa niż to, co pokazują w serialu.
Tak, opowiadałeś, okay. że czytasz i jest bardzo fajna i że boisz się, że właśnie wybiegniesz poza serial.
No wybiegłem.
I skończyłeś tę książkę, tak?
Tak, no wiem, jak się historia skończyła, ale pytanie właśnie, czy w serialu pójdą w tą stronę, bo z tego, co widzę, oni niekoniecznie idą zgodnie z tym, jaka była prawdziwa historia, no bo to jest serial. To jest fikcja trochę, tak? Tutaj są postacie, które tam trochę nie przeżyły w tej książce i tego też jestem ciekaw. I są trochę inne postacie, więc to bazuje bardzo, bardzo luźno i bardzo fajnie, że kupili prawa do adaptacji tego, ale faktycznie na swój sposób, no taki, wiesz, no serialowy, tak? I może dlatego nam się serial tak bardzo podoba, bo on jest trochę taki inny, no bo gdyby to była ta brutalna historia z książki, takiej, wiesz, z roboty reporterskiej, śledczej, to może by to nie było wcale tak ciekawe, no.
Okej.
Okay. Dobra.
Ja mogę tylko o Tokio Vice na pewno, jak się skończy, to powiemy w całości. Ty na pewno więcej poopowiadasz jeszcze o książce. Natomiast mi ciężko było się znowu wrócić do tego świata. Trochę tam pierwsze 2 odcinki.
Wiem, zabrakło podsumowania, wiesz?
Tak, to troszeczkę tak na siłę, jakby próbowałem jakby w to wejść. Natomiast casting i ci ludzie, ten świat przedstawiony, tam naprawdę wszystko bardzo fajnie gra. Bardzo mi się to podoba.
No także, ja super. Ken Watanabe.
Tak. No w ogóle jak...
Yakuza.
Są wspaniali. Także
tak,
mam do ciebie na końcówkę. No.
Kolejny fajny news. Słuchaj, ruszyła w końcu z powrotem produkcja Blade Runnera 2099. Nie wiem, czy wiesz, ale Prime przecież zamówił ten serial. To jest kontynuacja dosłownie Blade Runnera 2049, czyli tego kinowego hitu od Denisa
Villeneuve. Serial.
Tak, no ale kontynuacja tego filmu od Denisa Villeneuve. Villeneuve czy Villeneuve? Zawsze mi się myli, czy końcówka się wymawia, bo to po francusku, nie? W sensie z Kanady. Anyway, no film był genialny, ale faktycznie przyda się kontynuacja, why not? Ja jestem ciekaw, czy pokażą w końcu te, wiesz, poza światy, te off-world, nie? Te kolonie pozaziemskie i tak dalej, o których często w tych filmach się przewija, że ludzie wlatują gdzieś tam na kolonie, tam też replikanci pracują i tak dalej, nie? To jest ciekawe. Fajnie, bo wiesz, był ten strajk przecież wtedy, nie, na jesieni, i to wszystko stanęło, miało ruszyć. Wiem, że wywalili ich tego. Reżyserią miał się zająć Jeremy Podeszwa, czy też Podeszwa,
Podeszwa. Tak nazywa.
Tak, jego wywalili nowy koleś, który skończył pracę nad Shogunem, który nomen omen leci na Disney, a Shoguna jeszcze nie widziałem.
Shoguna też widziałem. Znaczy
widziałeś?
Zacząłem oglądać.
No ja,
nie,
to jest epicki.
No bardzo mi się podoba, bo okazało się, że mi rodzina wymiękła. Także po 2 odcinkach okazuje się, że tylko ja i Tymon głosowaliśmy za tym, żeby oglądać dalej Shoguna, a Olaf i Gosia powiedzieli, że oni nie chcą Shoguna i że ich nudzi. Także
ja słyszałem, że on jest dosyć brutalny Shogun. Tam jest i seppuku, i harakiri, Znaczy to jest to samo, dobrze, ale jest dekapitacja pokazana i parę
innych. W pierwszym odcinku na samym początku w ogóle i to taki, wiesz, taki jest.
A, jak
jest
białych, no tak, tak, tak.
Tak, jest taka jedna ucięta głowa zupełnie znienacka.
Jestem ciekawy z tego, Bartek, że no bo my mamy w pamięci zawsze ekranizację z Richardem Chamberlainem z lat 80., gdzie nasze matki, babcie oglądały tak, i to było tak. To, nie? Dla nas to już była trochę ramota, chociaż się oglądało to, bo to było niewiele rzeczy wtedy w telewizji leciało. Natomiast mi się wydaje, że taka ekranizacja nowa jest potrzebna, nie? I jestem bardzo ciekaw, bo tam gra znakomity aktor, ten Hinorubi, zaraz mnie ktoś zabije, Sakaguchi, wiesz który? Ten, który też w Mortal Kombat grał ostatnio.
Stajesz mi trudne pytania.
Nie wiem, czy on nie gra właśnie tego szoguna tytułowego z rodu, który ma zostać szogunem, ten z rodu Tokugawy, nie? Ten, którzy rządzili Japonią długo potem.
Ten, który się jąka?
Ja nie wiem, kto tam się jąka, bo nie oglądałem serialu, tylko wiem, że...
Okay.
Ale dobra,
to poczekaj, jakby serial, o którym wszyscy mówią, to ja zacząłem, a ty nie?
Jeszcze nie, bo dopiero wróciłem do Disneya, więc...
poczekam, wielki powód, syn marnotrawny.
Ja nie wiem, czy ja nie poczekam, mam trochę innych tematów, które teraz oglądam. Jak się zrobi cały sezon, sobie jednym ciurkiem usiądę obejrzeć.
A w ogóle nie wiem, czy widziałeś, ale na Aha Super, gdzieś tam robiąc prasówkę na Bankierze, znalazłem fajny artykuł o Disneyu. Aha. Już nie, ale jest... Zapraszam, na Facebooku jest wrzucony link do Bankiera, gdzie jest opisana cała historia, co tam się dzieje. W Disneyu jakieś rozgrywki wewnętrzne, inwestorzy, straty i wiesz, i co dalej.
No bo Iger wrócił, ale chyba chcą go wywalić, bo on dalej nie rozumie, o co chodzi.
No tak, w ogóle.
Po prostu, w wielkim skrócie, tak.
Totalny bałagan. Na szczęście, wiem, oglądałem wczoraj Aquamana i po stronie DC wcale nie jest lepiej. Także.
Nie, absolutnie nie jest lepiej. No.
Tak, znaczy... Okej, okay, no to jest po prostu jakiś
ale to jest
demo,
zmęczenie, Bartek.
Demo z Amigi. No demo z Amigi po prostu nawalone tego 3D.
Ja miałem kiedyś taki fajny odcinek, całkiem niedawno nagrałem z Tomkiem Kujszem, którego pozdrawiamy, bo on jest wielkim fanem przecież Marvela i DC. I naprawdę długo opowiadał jakby całe założenia tego, co poszło nie tak z tym Marvelem ostatnim fazą i dlaczego te filmy się nie sprzedają i nie chcą być po prostu oglądane przez ludzi. Po pierwsze zmęczenie materiału w wielkim skrócie, po drugie właśnie ten burdel, o którym mówisz w Disneyu, gdzie wywalili Kevina Farze, czy Feige'a, który odpowiadał jakby za budowanie tych wszystkich faz przedtem, do czasu, kiedy wiesz, apogeum osiągnęła oglądalność przy Avengersach w finale.
No tak.
I potem gdzieś odsunięto, potem wysłyszał te rozgrywki korporacyjne. W wielkim skrócie, bo już nawet tego nie pamiętam, ale Tomek świetnie to wytłumaczył, na czym stoimy, na czym oni stoją i dlaczego to ma szansę jeszcze wrócić i dać się oglądać, bo na razie faktycznie co zrobią, to jest coraz gorzej, nie? Pamiętasz ten serial, co teraz promowali marvelowski, jakiś super akcja o lasce wyszkolonej zabójczyni Echo chyba, tak? Echo, tak? Że ona Kingpina zabija i w ogóle jest
nie wiem, ja pamiętam...
To jest taki badziew, no.
Pamiętam o wielu serialach, które zrobiły straszne topy i flopy.
No.
Jakiś tam... Dobra, nie będziemy się ośmieszać przed słuchaczami.
Ja mówiłem ci tak, Disneya zrezygnowałem, bo nie mam co oglądać. Teraz faktycznie Shogun i dorwałem ten praszywą zgraję. Będę oglądał na pewno jeszcze tą Ashokę, obejrzę Ashokę z tego Star Warsów i coś tam wchodzi Akolita chyba Star Warsy. Anyway, zobaczymy. No.
Tak.
Chciałem jeszcze skończyć, wiesz, tylko ten dwie rzeczy mi zostały. Nie wiem, czy widziałeś trailer Borderlands filmu.
Oczywiście widziałem, też wrzuciłem na Aha Super nawet. Widzisz takie bardzo istotne rzeczy, które się dzieją, no to tutaj wrzucam, żeby podkreślić, że żyję i tutaj coś oglądam, przynajmniej trailery. No dla mnie to taka jakby taka dzieciniada, takie kolorowe Jumanji. A, no właśnie to jest było moje pierwsze skojarzenie z Jumanji. Później jeszcze widziałem gdzieś tam na YouTubie, wleciała mi jakaś krótka analiza tych jakby jak twórcy mrugali do fanów i wszystkie jakby logotypy, jakieś takie, wiesz, małe rzeczy zostały uwzględnione w tym trailerze, można się tam doszukać. No oczywiście, że tak, natomiast no jakby casting mi zupełnie nie odpowiada. No
mi się podoba, w sensie, powiem ci tak, podoba mi się Jack Black jako Claptrap, bo to naprawdę dużo energii da.
Oprócz oczywiście Jack Blacka, no ale jakby...
Ale masz rację, no Kate Blanchett jest za stara do roli.
No oczywiście, że tak. No i jakby, nie wiem, czy ona była jakaś tania, czy w ogóle tam stała akurat
w tej kolejce. Ale co,
też pomijam po prostu z szacunku dla wspaniałych aktorów, no. Tak. Ale ten czarnoskóry to jest
Kevin Hart,
no. Jakoś tak zupełnie nie wiem. No jakby...
To jest letni filmik, blockbuster, który wyjdzie, wiesz kiedy? On wychodzi na początku sierpnia, a zaraz za chwilę, dwa tygodnie po tym mamy Obcego od Fede Alvareza, więc można sobie połazić do kina, wiesz.
No tak, szkoda takiej growej franczyzy, no to...
Zobaczymy, no może będzie tak fajne, jak wiesz, Dungeons and Dragons, na które wszyscy kładli przysłuchy.
Może,
coś,
oczywiście.
A się okazało dobrym filmem, nie?
Oczywiście, że tak. Zobaczmy. Ja myślę, że to będzie taki film właśnie z dziećmi do kina, to jak
no tak,
koniecznie.
To ja pójdę z flaszką. Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale Fundacja, trzeci sezon się kręci. Wiesz, gdzie będzie kręcona? W Polsce, i w Czechach.
No. W Kościerzynie?
Tak, w Kościerzynie i w Gdyni, wiesz.
Okay.
Gdynia będzie tam jakimś, nie wiem, stolicą imperium, whatever.
To idealnie pasuje.
No super, nie? W sumie to miło, że w końcu Polskę odkrywają.
Nie, no oczywiście. A to w jakim kontekście? Wiesz coś więcej?
Nie, tylko przeczytałem, że zapisałem fajny news, nie wiem dlaczego, ale się cieszyłem chyba dlatego, że wiesz, że wielka, może tak, że wielka produkcja, jeden z większych takich inwestycyjnych rzeczy na Apple, no bo tam jest kupa kasy na efekt idzie, no już nie mówiąc o obsadzie i tak dalej, i że to będą zdjęcia w Polsce i w Pradze czeskiej, nie? Super.
Okej, a ja jeszcze tylko dodam, że myśląc o Borderlandsach, właśnie przypomniałem sobie, że bardziej czekam na Fallouta, także to jest jakby coś.
A, bo świetnie dusza, za chwilkę, no tak.
No, także super. Takie rzeczy się pojawiają.
Ostatnia
no.
rzecz, słuchaj, która mi wpadła w oczy, to Łukasz Orbitowski, ty nie znasz chyba dobrze jego książek, ja czytam wszystko, co on napisze, ale doczekał się pierwszej ekranizacji, słuchaj, to jest fajny news i warto wspomnieć, że Inna dusza, jedna z jego, no, trzeba powiedzieć, takich ostrzejszych książek, doczeka się ekranizacji, bo no, PISF, czyli Państwowy Instytut Sztuki Filmowej,
No,
udzielił finansowania na ten projekt, więc super, no bo on nie miał szczęścia do ekranizacji do tej pory. I ja trzymam kciuki, bo warto.
Jest taki Żulczyk wannabe trochę, nie? Znaczy jakby każdy chciał być tak jak Żulczyk, taki rozpoznawalny.
Czy Żulczyk to ma, wiesz, od paru lat naprawdę wszystko mu się ekranizuje. Ale Bitowski jest bardzo blisko jakby tego sukcesu, w sensie, że jego książki są bardzo wysoko, no jak wymienia... Inaczej, jak mówisz o autorach młodej polskiej literatury, powiedzmy tak, to Orbitowski obok Żulczyka od razu. Super, ja się gratuluję. Dobra, ode mnie chyba tyle z newsików, natomiast trochę rzeczy po kolei obejrzałem, Bartku. Nie wiem, czy w końcu Royst widziałeś Millennium, bo wszedł.
Nie, mam na liście, ma świetne recenzje i uwielbiałem, jak chyba wszyscy, cała Polska, poprzednie dwa sezony, także tak, jest tutaj konieczne.
Słuchaj, no to, jak tylko... to w wielkim skrócie najfajniejsze jest to, że jednak na Netflixie dostajesz wszystkie odcinki, więc ja sobie z moją Anką zbingowałem w dwa wieczorki. Bardzo dobre zamknięcie tej całej historii, bo to jest trylogia de facto. Ona czerpie wiesz, z tych wszystkich tematów, które działy się w pierwszym Royście, potem w Royst. Bo właśnie ten poprzedni Royst nazywał, ten 90sowy był taki.
Bójka.
No ale jakoś tak się nazywał, nie? Bo Royst Millennium to jest ten trzeci. Dużo fajnej akcji, dużo ciekawych postaci nowych. Oczywiście jest Magdalena Różdżka i Łukasz Simlar, których uwielbiam ich energię, nie? I to jak Simlar gra tego Jąkałę, nie?
Tak. Jak widziałem w ogóle jakieś reelsy na Instagramie właśnie, które są kwintesencją tego bohatera. Słuchaj, wiem, odpaliłem właśnie tego Roysta po to, żeby mieć na liście oglądaj dalej i w ogóle pierwsze 15 sekund to jest w ogóle przegląd przez 90sy. Masz
trochę tak.
Tirówki.
Ale wiesz, w ogóle to jest ekipa tego, bo to zrobił Holoubek, tak? Dobrze mówię. Tak. Reżysera, czy ten, który ten sam ze swoją ekipą zrobili przedtem Wielką Wodę, o której gadaliśmy rok temu. Oni po prostu mają taką ekipę do zrobienia Polski lat 90, że oni mogą kręcić teraz wszystko oparte 90sy, potem Powódź i potem to Millennium, nie? I oni po prostu idealnie te plany dobierają.
A to nie jest tak, że trochę ten plan i te 90sy tam są wyidealizowane, co nie? I takie piękne i wspaniałe.
Ale oni też pięknie pokazują lata 60. i 70. tam w serialu, są takie migawki, to naprawdę super wygląda, więc oni mają po prostu rękę do pokazywania Polski na przełomie różnych dekad i super, bo tego nie było do tej
pory. Muszę tego resztę zobaczyć, także koniecznie. Przypomniałeś mi. No.
Ja się bawiłem świetnie, naprawdę jest super trylogia i warto zobaczyć dla Seweryna, Ogrodnika i tak jak powiedziałem, Różdżki z Simlata. No byłem w kinie na najważniejszym filmie.
No właśnie, chciałbym tutaj, bo zapomnieliśmy powiedzieć, a przecież od tego mieliśmy zacząć. No ja od razu mówię, nie byłem.
Bartek jest dziadem i nie chce iść.
Nie, zapomniałem o tym filmie. Zupełnie jakoś do mnie nie dotarła ta kampania reklamowa i Dune nie wyskakiwał na mnie od dwóch tygodni. No i tak zapomniałem.
Oczywiście chodzi o Sandworma, czyli Dune Part 2, Duna część druga. Film, który dosłownie nagrywamy, chyba 29 lutego miał premierę, my nagrywamy chwilę po, ja byłem w kinie, co prawda nie poszedłem do IMAX-a, bo nie było miejsc, a ja nie potrzebuję, bo ja tam głuchnę w IMAX-ie ostatnio zauważyłem, wiesz, jest dla mnie za głośno po prostu przy takich widowiskach, więc poszedłem do Cinema City, do normalnej sali, gdzie usiadłem sobie na środku jak lord, w przejściu miałem więcej miejsca niż w IMAX-ie. Kulturalnie bez dubbingu, podkreślam, bo wiem, że ludzie na dubbing chodzą często na Dune teraz, w dwójkę, no straszne.
Ale jakby z dziećmi, no.
To, a wiesz, jaki jest problem z dziećmi? Pierwszy raz na filmie widziałem, żeby dzieci przede mną biegały co 15 minut, dosłownie wynudzone tym, co się dzieje na ekranie. To nie jest film dla dzieci, nie zabierajcie dzieci na to. No,
no tak, a jeszcze masz na wersję bez dubbingu, czyli po prostu
no, ale rodzic... to po co je zabierać, jak one się nudzą? No?
Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że mogą usprawiedliwić to jakimiś tam subiektywnymi...
Że nie mają co robić z dziećmi.
To było oszustwo ojca, który po prostu powiedział, że idzie do kina, ale weźmie dzieci, żeby bo to zaliczyć Zendaya nie jako wyjście, nie jako wyjście męskie, tylko jako wyjście rodzinne. W ostatniej chwili pewnie nie było biletów, więc ktoś, ten nasz przysłowiowy pan kupił bilet na film z napisami bez
Bartek,
dubbingu.
Ale tam pół sali chodziło w tą z powrotem. To już nie no obronić tych rodziców
to,
wszystkich.
No to może pewnie właśnie były dzieciaki, a ojciec nie pomyślał, że nie ma dubbingu. No,
no dobra, masz, ale dobra.
No właśnie, jak film. Wiemy, że wspaniały.
Tak, ja nie wiem, co to więcej powiedzieć. No, ja oczekiwałem pojedynce, która z całym szacunkiem, bo ja uważam, że Denis Villeneuve, czy też Villeneuve chyba, tak? Dla mnie jest takim dzisiaj jednym z najważniejszych reżyserów, wizjonerów, jeśli chodzi o kino science fiction. Udowodnił to Blade Runnerem, udowodnił to Arrival, czyli to spotkanie, czy tam nowe spotkanie, nie pamiętam. Kiedyś Sicario też nakręcił chyba dwójkę, muszę to sprawdzić. Enemy był niezłym filmem, ale Blade Runnerem, właśnie Arrivalem, no i przede wszystkim Dune'em 1 pokazał, że on wie, co chce robić, umie to robić. Potrafi zekranizować coś, co jest praktycznie nie do zrobienia. I jedynka była tyle ciekawa, okej, okay, ona była dla mnie za długa, no bo cały problem tego filmu polega na tym, że pierwsza książka, sześciu książek Kroniki Dune, no bo to jest jakby całość, nie da się mówić o Dune'ie, znaczy da się tak, ale warto znać wszystkie części Dune'y, właśnie z tych Kronik Dune'y Franka Herberta, i wiedzieć, o czym my mówimy. On zekranizował pierwszą książkę sześciu, która jest wstępem do wielkiej sagi science fiction, gdzie jest polityka, religia, wojny, święte, nieświęte, wszystkie frakcje, ale podzielił to, wiesz, na dwa filmy i to było najgorsze w tym wszystkim, że ludzie, którzy na przykład nie czytali książek Dune, a znam takich też, no bo to jest, to nie ma co ukrywać, że nie do wszystkich trafi ta książka, szczególnie pierwsza część, to jest ogromną cegłą, wiesz, tam można zasnąć, można się odbić od tej książki, ona jest trochę archaicznym językiem pisana. Bardzo też dużo neologizmów, o których kiedyś gadaliśmy, jeśli chodzi o tłumaczenia na polski język, Łozińskiego, Marszała, Grabskiej, nie? Gdzie są te filtraki, fremeni i tak dalej, tłumaczenia własne. Anyway, zmierzam do tego, że on nakręcił, wiesz, na ekranizację pierwszej książki, która trwa de facto, jak to podsumujesz, jakieś 6 godzin, tak? Musieliśmy czekać te 2-3 lata w zasadzie, 3 lata na kontynuację jedynki, a pierwszy film, problem był taki, że on się urywał w 40% książki. On do mnie trafił, ale ja wiedziałem, co się dalej wydarzy i wiedziałem, że warto czekać. Natomiast ludzie, na przykład moja żona powiedziała, że jedynka jej się bardziej podobała teraz, wychodząc z kina z dwójki, bo ona tam miała jakby wejście w tą historię, introdukcję postaci, ekspozycję, świat i to ją przykuło jej uwagę. A w dwójce od razu wchodzisz, jest action, jeżeli, no oczywiście musisz wiedzieć, co się działo, no zakładam, że idziesz z premedytacją na część drugą, pamiętając jedynkę, albo przynajmniej sobie odświeżając i bawisz się dobrze. Ale problem z dwójką jest też taki, że jest strasznie wolny początek, wiesz, że tu powinno być od razu, wiesz, wejście w akcję i bardziej jakby wchodzenie w te postacie, pokazywanie, wiesz, jakichś interakcji między nimi, a tu masz znowu, że on przez pierwszą godzinę, załóżmy teraz, nie mówię, że dokładnie tak jest, ale on zostaje tym, wiesz, przywódcą Fremenów, to jego przeistoczenie się w tego Mesjasza, no bo o to chodzi w całej Dunie, że Pol Atryda jest, wiesz, no z rodu Atrydów, ale de facto on ma przywodzić Fremenom i pokonać Harkonnenów, tak? To jest za długie, to jest fajnie.
Jak tutaj ten nasz młody, przystojny, którego nazwiska nie pamiętamy, Timothy
Chalamet? Ja pamiętam wszystkie nazwiska.
No, nie, no, nie potrafimy wymówić, no.
Timothy Chalamet, no genialnie zagrał.
Mówisz takie nie metę na końcu? Chalamet,
nie wiem, mówię
Chalamet.
Mówię jak szalet. No.
Tak, bo on, ja mam, znasz, on jest genialny.
Świetnie, tutaj no. Bardzo powiesz, tutaj nawet w końcu Zendaya mogła zagrać, bo ona się pojawiała w końcówce poprzedniej części. Tutaj jest bardzo charyzmatyczna, ale ona jest w ogóle chyba charyzmatyczną postacią swoją drogą. Więc miała do zagrania, przyszłą, nie wiem, nałożnicę, konkubinę, jak zwał, tak zwał partnerkę Paula Atrydy, czyli tą wojowniczkę fremeńską Shani. I to wyszło obronną ręką z tego. Podoba mi się to, że ten film pokazuje, jak on staje się bohaterem tych Fremenów. Wiesz, że on prowadzą jakieś takie, jak to się mówi, takie wypady zaczepne? Wiesz, o co mi chodzi? Taka walka partyzantki, która wiedząc, że jest przewaga wroga, to jednak potrafią ich atakować, niszczyć i uciekać, jakieś tam drobne zwycięstwa odnosić. O tym jest ten film, tak? Pokazanie właśnie, jak Pol Atryda zdobywa jakby tą sławę, zostaje tym Mesjaszem domyślnie, walczy z Harkonnenami i o tym jest książka, tak? To się tak kończy. Natomiast to bez zrozumienia szczegółów, co tam się dzieje po drodze, jak ktoś nie czytał. Natomiast fantastycznie nakręcone sceny walki. Tu mamy w końcu prawdziwe bitwy pełnoskalowe, wymiarowe, które robią ogromne wrażenie. Oczywiście sama bitwa końcowa jest bardzo krótka, robi wrażenie, ale zrobili bardzo mało. Co prawda tak samo było w książce, jakby mniej się skupiono na bitwie, a bardziej na postaciach i wiesz, relacjach między tym, że imperator się pojawia na planecie, czyli ten, który rządzi jakby tą galaktyką, tak? Mhm. Tym, kto wydobywa tą przyprawę, przecież na jego polecenie de facto Atreidzi zostali wybici przez Harkonnenów. Tam są, wiesz, polityczne spiski, jakieś relacje, to jest jakby klucz tych książek, nie? Religia, wpływ tego zakonu żeńskiego, który chcąc, nie chcąc, to jest jakaś alegoria kościołu, tak? Naszego. Mhm. I tak dalej, więc super. Ja się bawiłem fantastycznie, te 3 godziny prawie tak mi minęły w kinie. I tak, słuchaj, się wkręciłem, że zobacz, zacząłem czytać od nowa kroniki Dune'y, Mesjasz Dune'y, druga część teraz.
Kurde.
Czytam, powiem ci, to jest jeszcze lepsze od jedynki. Ja już zapomniałem, jak dobre były kolejne części i Villeneuve obiecał, powiedział, że on chce to nakręcić jeszcze jedną rzecz albo dwie, czyli Mesjasza Dune'y na pewno, ale nie teraz, za parę lat, może za dekadę, pewnie jak odpocznie od tego. Ale no tak. Ja polecam, Dune Part 2 to jest po prostu, no jak zawsze, więcej, lepiej, mocniej. No i masz. Ja bym chciałbym tak, jakby nie widziałem jedynki, obejrzeć całość teraz jeszcze raz. Od początku do końca. To jest uczta. Wiesz, to, no.
na, jakby miło cię, Rafał, bardzo się słucha. Cieszę się, że ta dwójka się udała i nawet Zendaya, która dla mnie jest największą zagadką, bo jej po prostu
świetnie
nie za bardzo jej lubię tutaj się
w ogóle chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że obsada jest genialna. No słuchaj, Christopher Walken jako imperator Padyszach, on nie musi mówić. On wystarczy, że jest na ekranie. Się. Jeszcze bardziej ze strojami odjechali. Jego córka jest Irulana, która tam występuje. Florence Pugh, ja nie wiem, jak się czyta. Pugh, kojarzy się. Ona gra tą córkę. Bardzo mała rola.
Ten blady, to kto to jest w ogóle i jak dobra?
A, kuzyn Władimira Barona Harkonnena, czyli Feld Rauta.
A czy to jest odpowiednik Stinga, czy nie?
Tak, no to jest w oryginalnym właśnie Dune Lyncha Felda Rautę zagrał Harkonnen. Feld Rauta Harkonnen się nazywa postać Sting, tak? Szalonego socjopaty, w zasadzie psychopatę, który czerpie przyjemność z mordowania swoimi nożami. No, wojownika w zasadzie, bo umie walczyć tymi nożami, ale generalnie no, sadystę, tak? I tu wcielił się w niego Butler. On się nazywa Ashton chyba, tak? Ashton Butler, dobrze mówię?
Nie wiem, pewnie tak.
Butler teraz jest na topie aktorem, bo on zagrał przecież Presleya ostatnio, wcielił się i we Władcach Przestworzy gra Masters of the Air. Czego widzę ostatnio często. Fantastycznie zagrał tego psychopatę młodego. Co prawda, trochę bardziej dla mnie szalony był Sting wtedy. Chodzi o całość. Tutaj może dlatego, że zwróciłem uwagę, jak to zostało nakręcone. Zwróć uwagę, że oni Harkonneni, czy też Harkonnenowie, nie wiem jak to odmienić, oni są tacy wszyscy bladzi, biali. Wszystkie sceny z nimi, słuchaj, są nakręcone teraz w czarno-białym kolorze, jest pokazana ich rodzima planeta. Jak czytałem wywiad z Denisem Villeneuve, powiedział, że oni chcieli używać kamer infrared, czyli kamer na podczerwień, żeby pokazać tą wiesz, zero kolorów na planecie Harkonnenów, że oni są tacy czarno-biali, nie?
Okay.
Są źli, tam nie ma słońca, wszystko jest czarne, wszystkie postacie są białe, jak albinosy, wiesz, i tak dalej, więc to widać, fajnie to zrobili. A sam Butler, no łysy, bez brwi, na gładko ogolony, wiesz, dobrze przypakowany młody facet, który umie walczyć, ruszać się. Okay. Dobry psychol, nie?
Brzmi jak psychol. Słuchaj, to ja chciałem tylko powiedzieć, że ja chyba nie poszedłem na dwójkę, dlatego że mój pierwotny plan był taki, żeby zobaczyć z rodziną jeszcze raz jedynkę.
A nie umrę z nudów, moim zdaniem, wiesz?
No właśnie, i chyba właśnie mi się to nie udało, dlatego nie byłem na
Słuchaj,
dwójce.
Słuchaj, pojedziesz do pracy, pojedziesz do kina, obejrzysz sobie, będzie
tak,
super.
Tak zrobię.
Tak. Co jeszcze fajnego? Dużo rzeczy.
Jak próbuję w ogóle przeczesać swój mózg i w ogóle zupełnie tutaj nic się nie działo. No, początek tego Szoguna, połowa Tokyo Vice. Widziałem serial Schwarzenegger, którego ty nie widziałeś.
Fubar, tak?
Nie. To jest w ogóle serial, który się nazywa Schwarzenegger. I to jest taka autobiografia. Jesteśmy tam w trzecim albo czwartym odcinku. Natomiast wydaje mi się, że największym walorem tego serialu jest to, że on jakby jest takim trochę motywacyjnym, bo jakbyś wziął jakiegoś takiego coacha z YouTube'a. No nie? Ale w ogóle zamiast tego coacha z YouTube'a wsadzasz Schwarzeneggera, czyli kolesia, który nie tylko mówi ci, wiesz, you have to believe, nie? Że musisz tam wierzyć, nie? Że musisz fight, że w ogóle get to the chopper i you have to have the vision. I have had the vision. I want to be the best actor in the world.
Wiesz, dlaczego tego nie oglądałem?
No.
Przeczytałem tą fajną książkę z Open Bety o bohaterach naszego dzieciństwa. Tam jest cała historia Schwarzeneggera. Jak on wylądował zdeterminowany z celem w Hollywood, że on zrobi karierę i tak dalej, i tak dalej. I to mi wystarczyło, powiem ci szczerze. Ja nie muszę drugi raz oglądać tego. No.
Nie, no pewnie tak. Natomiast wiesz co, jakby ta postawa Schwarzeneggera jest właśnie taka jak ten nasz przysłowiowy coach z YouTube'a, który po prostu zupełnie nie ma nic za sobą, albo wiesz, jak zarobić $1,000,000, sprzedać wiesz, milion biletów za dolara.
I flipować mieszkania.
Tylko on tutaj faktycznie przecież ma tą karierę za sobą i to się wszystko strasznie klei. Wiesz, Schwarzenegger, który ma tak napompowane ego, ale jak on o tym opowiada, jak po prostu jaki był uparty, jak walczył, jak po prostu miał, nie wiem, problemy w domu, nikt w niego nie wierzył, on siedział sobie w tej Austrii, chodził na siłownię, ale no, po prostu miał predyspozycję, wstawał rano i po prostu pompował, no nie? I wiesz, i po kolei, po szczeblach kariery, jakoś zarówno w sporcie, jak i później w aktorstwie mu się to udawało, no nie? I mówi naprawdę, wiesz, tam z płaczem prawie w oczach, jak już był Mister Universe, po raz piąty albo siódmy, albo Olimpia, po raz dziesiąty albo dwunasty. To jest jakiś Netflix chyba, tak strzelam. Okay,
dobra.
I on mówi, że jak już chciał zostać aktorem i on podjął decyzję, że będzie aktorem
i
dostał jedną rulkę, podłożyli za niego głos i to była oczywiście porażka, bo on w ogóle zupełnie nie potrafił
grać. No to o tym piszą właśnie w OpenBase'ie w książce.
Tak. I później miał chyba rok albo dwa przerwy, gdzie po prostu telefon zupełnie nie dzwonił. Nawet nie, że telefon nie dzwonił od agenta, on nawet nie miał agenta, ponieważ nikt nie chciał zostać jego agentem.
No tak.
Jeszcze mówił o tym, że ludzie, których jakby prosił, żeby go reprezentowali, mówili mi, no w ogóle, no co ty Arnold, w ogóle teraz jest, pójdź, w ogóle teraz jest moda na skinny people, nie? I są takie ujęcia w tym filmie na Roberta De Niro, na Al Pacino, na w ogóle wszystkie kultowe sceny, nie wiem, z taksówkarza.
Człowieka z blizną, nie?
Tak, no i wszystkie w ogóle i przy nim, przy tym Schwarzeneggerze, który jest tym Mister Olympia i takie chucherka, którzy są najlepszymi aktorami i teraz i wtedy, no nie? I jak ten po prostu napakowany koleś ma być aktorem?
To przypomniałeś,
nie?
Mi a propos skinny people, a propos Butlera, o którym przed chwilą gadaliśmy, czyli Feudar, no. Rauta Harkonnena, on ma podobno zastąpić Vala Kilmera w drugiej części Gorączki, którą będą kręcić, no bo
okay.
Ja nie wiem, czy kiedyś mówiłem, ale przecież Michael Mann napisał książkę Gorączka 2, która jest prequelem tej oryginalnej Gorączki filmu. Podobno jest bardzo dobra, no bo to jest gotowy scenariusz na film. No i te postacie mają młodsze wrócić. Pytanie, kto zagra młodego De Niro i młodego Al Pacino w tym momencie, to są parę dekad młodszych. To nie jest tak, że oni będą dzieciakami, nie? Ale zresztą te 20, 30, 40 lat młodszych. No to dzisiaj to jest różnica, bo ten film wyszedł chyba w latach 90. z tego, co pamiętam, nie?
O Boże, strasznie dawno temu. No, ja w ogóle też planuję go zobaczyć jeszcze raz. Bo
no, mam na szereka, to umówmy się. Jest na Amazonie.
Dobra, dobra.
Przyjadę.
No to jest na takiej mojej liście, żeby właśnie.
No jest myślą tego, że Butler ma właśnie zastąpić Vala Kilmera, zagrać tego. No i super, w ogóle pasuje. Dobra, przepraszam, przerwałem.
Czekaj, tak, mówiłem o tym Schwarzeneggerze.
Schwarzeneggerze się podniecacie
do serii. Fajnie się to oglądało, ale no, wiesz, ja jeszcze wydaje mi się, że on był taki motywacją, jakby dla chłopaków, nastolatków, jak widzisz takiego w ogóle kolesia, którego znasz z Terminatora, z Komando, z Predatora, z Total Recall, no nie? Że oni to wszystko wiedzą. I faktycznie ten koleś i on mówi o sobie, że jest najlepszym aktorem, że on chciał być najlepszym aktorem na świecie. Jak sobie teraz tak myślę, to ten Schwarzenegger naprawdę jest takim
wielkiego,
no. top, nie? Że
był top.
Ale chodzi o to, że masz, nie wiem, wielkich aktorów właśnie wymienionych, Roberta De Niro, Al Pacino. Ja tego Schwarzeneggera, cholera mięśniaka z Austrii, mogę, nie wiem, mogę naprawdę świadomie postawić obok nich.
No bo jest tak jak Stallona.
Tak, no bo tak, znaczy okej, okay, no tak? Jestem totalnie, będąc zupełnie poważnym, to jednak Stallona nie postawiłbym na, tam jest tylko jedno miejsce dla takiego mięśniaka i bohatera kina akcji.
Ja wolę też Schwarzeneggera, bardziej do mnie przemawiał zawsze i rolami, no. I filmami, lepiej wybierał. Nawet, patrz, ale no. Potem jak chciał jakby zmienić to postrzeganie siebie jako, wiesz, tego tępego mięśniaka, powiedzmy tak, że on gra tylko w sensacyjnych filmach science fiction. No zagrał w Bliźniakach z DeVito.
No właśnie,
jest, przedszkolu.
Właśnie, słuchaj, właśnie skończyłem oglądać w trzecim albo w czwartym odcinku, to jest ten moment, kiedy on spotyka chyba Reitmana, to jest Reitman z Ghostbusters,
tak.
I on proponuje mu rolę w Bliźniakach, co nie? I on teraz mówi, kurde, w ogóle jestem teraz takim kolesiem, który był Conanem, no to spróbuję się w komedii. No okazuje się, udaje. Także naprawdę serial polecam.
On dobrze poprowadził karierę.
Fajnie, tak, sam serial jest ciekawie nakręcony, nie? Można zobaczyć jeszcze raz Conana, te kluczowe sceny.
No Terminatora jedynkę.
I Schwarzenegger dużo gada, no nie? On dużo gada o takich właśnie niuansach i opowiada o rzeczach, które no być może pewnie były w książce, której czytałeś, której nie czytałem. Ale fajnie, okej. Okay? I jeszcze dodaję, że weszło dzieciom.
Super. Słuchaj, ja w ogóle chciałem super film polecić na Amazonie Prime. Rzadko gadamy o... Nie chcę go nazwać melodramaty, ale takich filmach...
Rzadko gadamy o melodramatach, to melodramatycznie takich... zabrzmiało.
Nie, no trochę takich o filmach, bo nie chcę tego też komedią nazywać, trochę takich tragikomicznych filmach, może takich... No dobra, niech to będzie melodramat, obyczajowych. O, tego słowa mi wypadło. O filmach obyczajowych, które są po prostu śmieszne, mądre, pozytywne. Amerykańska fikcja z Jeffrey Wrightem w roli głównej.
To jest to, co mam zacząć oglądać.
Jezus, jakie to jest, słuchaj, cudowne. Ja to obejrzałem dosłownie przed nagraniem dwa dni. Słuchaj, to jest taki strasznie przyjemny film. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, taki słodko-gorzki, wiesz, film o pisarzu, bo tym pisarzem...
Boże, ja myślałem, że to jest serial.
Nie, to jest film.
Okay.
Jeffrey Wright gra takiego, wiesz, pisarza, a wykładowca akademickiego z blokadą twórczą. Jak to w Stanach, nie? Że oni zawsze wykładają gdzieś tam na tych uniwerkach, koledżach i często mierzą się z blokadą twórczą i wiesz, i kończą jako ci akademicy, nie? No i generalnie koleś, wiesz, to bardzo charakterystyczny aktor, ja w ogóle polecam wygooglać, jak nie kojarzy się Jeffrey Wright. Taki czarnoskóry, bardzo fajny, fajny, fajna postać. Ja ją chyba widziałem w Westworldzie, chyba grał jednego z tych naukowców, z tego co pamiętam. Anyway, więc gościu nie wie, co napisać, nie? I mierzy się z tą blokadą twórczą i zaczyna obserwować, co się sprzedaje, bo chce napisać bestsellera, chociaż napisał parę książek kiedyś, ale nigdy nie były bestsellerami. No i okazuje się, że bestsellerem jest dzisiaj życie prawdziwych Afroamerykanów, czyli takich pochodzących, wiesz, z dołów, takich, którzy przeżyli getto, którzy napadają na banki, kończą w więzieniach i opisują jakby swoje życie. Więc postanawia napisać książkę Moja patologia i zmyślić jakby historię swojego życia. I fajnie jest pokazane, jak właśnie wymyśla te dialogi, tacy aktorzy odgrywają te scenki, jakiś tam strzelanin, krzyków, bluzgów i na końcu kończy ten manuskrypt i pisze to Moja patologia, nie, lekki tytuł, zrobi mi to Moja patola, nie, i tam jeszcze więcej przekleństw, jeszcze jakieś rzeczy. I wiesz, dla jaj wysyła do wydawnictw, nie, no i wydawnictw tam się jarają, kupują to, przebijają się, w ogóle odkrycie roku, nie? No i po prostu idzie w zupełnie inną stronę, jak on myślał. Się okazuje, że wiesz, on się wścieka, że sprzedaje się dzisiaj no badziew, tak? My to oczywiście wiemy, no tak wygląda internet. To jest trochę alegoria tego całego konsumpcjonizmu, nieźle powiedziałem, ale tego jakby komercyjnej strony internetu i wszystkiego, całej popkultury w zasadzie, nie? I im bardziej on zaczyna się wkurzać, tym bardziej wymyśla rzeczy takie, żeby ludzie tego nie chcieli czytać. Na przykład wydawnictwo mówi, dobra, to Moja patola, piękna nazwa. On mówi, nie, ja chcę inną nazwę, jaką? Fuck. I tam taka cisza, nie? Że, ale nie możemy nazwać książki fuck, no kto to wydrukuje, gdzie my to umieścimy? A ja chcę i koniec. No dobra, i powiedz, książka fuck się nazywa, nie? No oczywiście tam potem książka zostaje zgłoszona do nagrody, jakiś tam Award of the Year, wygrywają i tak dalej, więc super rzecz, bardzo śmieszna. Przy okazji on ma swoje, wiesz, problemy tam z rodziną, relacje.
Czy ten film spodobał się moim dzieciom, jeżeli jest śmieszny?
Nie, to jest film dla nas, dla dorosłych, którzy zrozumieją to wszystko.
Bo trochę
rzeczy.
Mi brakuje jakichś komedii śmiesznych w ogóle.
No będzie z żoną, to strasznie się spodoba.
No tak, tak, tak. Ale widzisz, no, my teraz jeszcze mamy te duże dzieci, no nie, i my wieczorem...
To nie każą oni... oglądać ze sobą.
Ale nie, jak oni, jakby... Chodzi o to, że problem polega na tym, że teraz wszyscy oni mają się grać. Uczyć. No ja dla przypomnienia, Olaf, byłeś ostatnio, widziałeś moich chłopaków.
Grał Valoranta, a drugi grał, nie pamiętam w co.
No tak, ale chodzi o to, że oni mają się uczyć raczej w tygodniu, no nie? Także jak mamy wieczorem spędzić czas, oni już mają dosyć nauki, a my ich nie możemy wysłać jeszcze raz do nauki między tam o 8 albo 9, a nie możemy ich wysłać do grania, do czytania książek też ich raczej nie odeślemy, no to mamy taki jakby regularny, mamy taką kultową tradycję, że oglądamy, Boże, nie mogę się wysłowić dzisiaj jakoś ten, oglądamy po prostu filmy i seriale i szukamy jakichś po prostu fajnych komedii i nie mogę nic fajnego znaleźć, co by się nadawało do oglądania z dziećmi. Wszystkich tutaj słuchających z nastolatkami, chłopcami, jak macie jakieś filmy w VOD, komedie przede wszystkim, to śmiało zapraszam, żeby polecać w komentarzach. To jest cenna wiedza dla mnie.
No dobra, lecimy dalej. To obejrzę sobie z nimi o Grand Tura nowy odcinek, bo jest strasznie śmieszne to jest. Ja tak uwielbiam Grand Tura.
Myślałem, że powiesz o Gran Turismo, który pojawiło się na VOD, który jest na mojej liście właśnie z dziećmi. Bo to wiesz, konsole... Ten film podobno nie jest głupi.
Nie jest zły.
Jest fajny. Tak. Bo ty widziałeś Gran Turismo, tak?
Nie, nie widziałem.
Okej, ale to mówimy o tym jakby kierowcy formuły...
David Harbour, Orlando Bloom.
Orlando Bloom, no. Tam
na bazie prawdziwej historii kolesia, który grał w Gran Turismo i zaczął tam wygrywać w jakiejś serii prawdziwej.
To jest chyba trochę naciągane, trochę, ale...
Nie, to jest prawdziwa historia.
Okej.
Bo to nie jest Formuła 1, pamiętaj, tylko tam formuła jakaś...
No dobra, to pomyliło mi się. Ale podobno dobry film z przyjemnością zobaczy, jest ta konotacja z grami. Także łatwiej będzie dzieci namówić.
Nie, Bartek, ja w ogóle zapomniałem, że w marcu do kin wchodzi Ghostbusters, o którym gadałeś, że trzeba iść, ten Fire of coś tam.
Ale w ogóle o nim cicho jakoś. Może jakaś kampania, kampania się nie zaczęła.
Bo to chyba znowu Warner i wiesz, wszystko tną, nie?
No właśnie. Mam nadzieję,
zaraz nie, jak w TVN-ie będą się przebierać za Ghostbusters. No,
nie wiem.
Widziałeś? Było...
Nie, ale widziałem, że Duna była w ogóle, w faktach w Duna była w ogóle wszędzie, bo to Warner. No, ale ładnie, że chociaż mówili, że to nasz wydawca, nasza firma matka, także...
Zawsze tak mówią.
No. Ja rozumiem, no wiesz, duże pieniądze, no nie.
Słuchaj, ja polecam Gran Tura, obejrzę sobie nowy odcinek, bo jak ja widzę Clarksona, Hammonda i Maya, to ja jestem w ogóle, wiesz, od razu się gęba cieszy. I oni kręcą teraz takie fajne, wiesz, 2-3-godzinne filmy, które rzadko się pojawiają, w sensie te odcinki Gran Tura, ale to jest pewna historia, nie? Teraz mieli przejechać Ride Paris-Dakar, budując własne samochody, więc przerobili jakieś, słuchaj, kabriolety, Jaguary, Maserati i na pustynię tym pojechali, bez dachu w ogóle, wiesz, żeby zobaczyć, jak te samochody przetrwają. I to jest niesamowite, jak wiesz, rozpada się sprężarka, klima, silnik wybucha, płyny wyciekają, oni klną na tych Italiańców, na Angolii, w sensie na swoich i tak dalej. Ale generalnie w ogóle świetne, bo oni już, wiesz, oni już nic nie muszą, tak? Oni no takie jaja sobie robią z tego wszystkiego. Ale to jak jadą cywilnymi furami, wiesz, po pustyni w rajdzie Paris-Dakar i co oni wymyślają potem? No niesamowite to jest. Po prostu siedzisz i cieszysz, bo to jest po prostu fajne. No i piękne zdjęcia. To jak oni kręcą po prostu tymi, wiesz, nie wiem w ile K, w 16K, w 8K, ale to jak widzisz tą pustynię, nawet nie wiedziałem, że, przepraszam, jestem ignorantem, nie wiedziałem, że jest kraj Mauretania, gdzieś tam słyszałem kiedyś, ale zapomniałem o tym, który składa się z jednej wielkiej pustyni i paru miasteczek. Jak oni przez tą pustynię lecą i te drony w ogóle pokazują te tereny, to jest niesamowite po prostu. Wow, nie, ja się dobrze bawię, bo Grand Tour to ja polecam wrócić. No i...
Poczekaj, i to są takie, bo wszystko co o Clarksonie się kojarzy, to jest ten serial o farmie, który zacząłem
oglądać. Trzeci sezon wchodzi w maju.
No właśnie, skończyliśmy, jak on dopiero kupił traktor i później już sobie daliśmy radę. To było śmieszne, fajne, ale jakoś zupełnie o tym zapomniałem później.
Koniecznie.
Natomiast bardzo. Ten Grand Tour to są pojedyncze odcinki, tak? To są nieregularnie.
Od dłuższego czasu kręcą takie w formie filmów dłuższe historie, 3 godziny na przykład, podzielone na 2 części. Ostatnio był w jednej 2-godzinny, nie? Ale fajne, bo to się bardzo, wiesz, fajnie się tych facetów ogląda w tych furach, którzy, wiesz, jeździli wszystkimi, co istnieje na świecie, mają jakieś wiedzę, porównania, a jeszcze to przerabiają na jakieś dziwne rzeczy, nie? No wiesz, bieram się najnowszego Lambo Huracana i go przerabiałem na jakiś taki, wiesz, Jeepa albo SUVa. No wiesz, koszty nieistotne, ale co na to producent.
No to trochę tych rzeczy jest do oglądania w sumie, teraz tak patrzę.
Halo zacząłem oglądać, słuchaj, już 5-6 odcinków. Powiem ci, że jestem zadowolony.
Drugiego sezonu, tak?
Jak nie no mam. W końcu jest to, na co czekałem przez 2 sezony, słuchaj, się doczekałem, czyli
co?
No upadek Reach, czyli planety Reach, która zostaje, wiesz. To, jakie tam są efekty specjalne, jak na serial zrobione, jak wiesz, kowenanci atakują Reach i generalnie, ja wiem, że może trochę zdradzam tym, którzy oglądają Halo, ale wiadomo, że prędzej czy później planeta Reach zostanie zniszczona, no to jest jakby zażywie tego prawdziwego konfliktu, który jest w Halo w grach, czyli początek tej wojny dla obcych, wojny świętej, dla ludzkości wojny, żeby przeżyć, nie? I chyba nie zdradzam za dużo, no bo tak po prostu było, tak się gra, tak było w grze i tutaj też faktycznie tego dochodzi, to jest kapitalnie zrobione. I powiem, że drugi sezon jest o wiele lepszy od pierwszego i udało im się, mam wrażenie, no nie chcę powiedzieć, że wyjść obroną ręką, bo już pierwszy sezon zdobył wielu zwolenników, ale w drugim sezonie jest moim zdaniem lepiej, fajniej, ciekawiej, chociaż niektórzy narzekają, że Master Chief przez pół sezonu chodzi taki, wiesz, dylematy moralne, jak to pokazać, nie umiejąc grać. Więc to jest trochę takie shady, ale spoko, jak przymkniemy na to oko, to zrozumiemy, że coś go tam gryzie, no. I idziemy dalej, czekamy na te efekty, które są fajne, te efekty walki i to, co oni tam zrobili, mi się strasznie podoba, więc spoko.
Polecam fanom, ktoś taką markę zainwestował, nie, że nie zaorali.
To kupę kasy, Jesus Christ, no.
No.
No to co, Bartek? Chcesz przejść do True Detective, czy jeszcze coś?
Nie, no jeszcze mamy gierki, pamiętaj.
A, zapomniałem.
No, to zapomnieliśmy zupełnie. No. Tak, no bo taki właśnie...
Gry.
Tak, no słuchaj, no wydaje mi się, że tak naprawdę nie nagrywaliśmy na Hasupera 2 albo 3 tygodni. Wydaje mi się, że raczej od 3, a tam kilka newsów nam się jakby pojawiło, ale na pewno nie będziemy opowiadać o tym, że Switch 2 będzie pewnie w 25. Co tam jeszcze? PlayStation 5 będzie obniżona cena Slima, już w niektórych krajach jakby wchodzi tam.
Ale nawet nie wiem, nie interesuje mnie to zupełnie.
Ja wiesz co, ja tutaj z tym moim kryzysem Xboxowym, to powoli bardzo realnie myślę, żeby tego playaka kupić, no bo przypomniało mi się, że jeszcze Ghost of Tsushima muszę przejść, także to nie dość, że The Last of Us 2, Spidermana to raczej nie Ghost, ten, nie Ghost of War, tylko God of War też nie za bardzo.
Ale no koniecznie Ghost of War przejść, te ostatnie są świetne.
Ale wiem, bo Ghost of Tsushima oczywiście przypomniało mi się, ale tak sobie myślę, no przecież ja płakałem na Final Fantasy VII,
Super.
Ty chwaliłeś jedynkę, chwalisz dwójkę, jak nie mam, czyli Rebirth.
Także to drugą część remake'a siódemki. Tak.
Właśnie, a powiedz kilka słów jeszcze, bo widziałem na Instagramie,
wiesz co, no, gram,
że grasz.
Gram sobie od momentu premiery, czy od paru dni i wiesz co, ja mam problem, że Final Fantasy VII był dla mnie jeden. Ten 97 rok, kiedy ja w 98 roku kupiłem specjalnie PlayStation, żeby w to zagrać, i Metal Gear Solid wyszedł, i to były te gry, dla których kupiłem PlayStation w miarę późno, tak? Mm-hmm. No i słuchaj,
no i później, przypomnijmy sobie, sprzedałeś, żeby kupić Xboxa, tak? Czy to mówimy o dwójce? Nie, to była dwójka. Co nie? Jak sprzedawałeś PlayStation, żeby kupić Xboxa, to była dwójka, bo widzę, że się zawiesiłeś.
Przepraszam, zawiesiłem się, tak. Nie, bo jakieś SMS-y mi przyszły, w róg patrzyłem komputera, się zawiesiłem. Tak, no, natomiast słuchaj, no dla mnie Final Fantasy VII było wtedy faktycznie ta epicka historia, którą przeszedłem. Jak oni zapowiedzieli ten remake, który wyszedł w 2020 roku, że to będzie pierwsza część z trzech części, które stworzą ten remake, to się trochę za głowę złapałem, bo nie wiedziałem,
ale
dlaczego...
Trzech? Nie, ale no, w trzech będzie... Tak. No. To będzie jeszcze trójka?
No tak, taki jest jakby problem.
Jezus,
dla mnie z tym...
to w ogóle ile grania. Ja nie wiem, czy ja chcę grać w to.
No właśnie, wiesz.
No dobra.
Ja już, wiesz, ta pierwsza część remake'u jest fantastycznie wyglądała, super w ogóle. No oddali, wiesz, sześć tej
poczekaj,
grze.
A powiedz mi, a czy tam gameplay jest jakiś taki innowacyjny, czy to jest po prostu taka nawalanka?
No masz do wyboru, możesz albo grać tak jak w starej części, że masz tą turową walkę, tam wybierasz rzeczy, ale może masz też aktyw walkę, którą ja wybrałem i normalnie w czasie rzeczywistym walczysz, wydajesz komendy, nie wiem, walisz mieczem, robisz kombosy, powiedzmy. Tak.
Nie, no widziałem na screenshotach, znaczy na filmach, no to fajnie wygląda. Ja
nie, no
chyba
jest
bym
super,
zagrał
no,
taką grę.
To jest, słuchaj, to jest taki hołd złożony, wiesz, siódemce i wszystkim fanom, i faktycznie jak na dzisiaj na to spojrzysz, wygląda super. O ile ta pierwsza część wyglądała o wiele lepiej moim zdaniem, to mam duże zastrzeżenia do Square, że nie potrafią
Może coś tam nie
poszło. Zapowiedzieli, że wiesz, no, w trybie wydajności w 60 klatkach wygląda jak 720p. Coś ma co
no
grać.
Właśnie słyszałem, że słabiutko.
Nie obsługuje, wiesz, ekranów 120 Hz, więc nawet w 40 klatkach nie da się pograć w 4K, więc gram w 30 klatkach. No ta gra jest w miarę wolna, jak eksplorujesz, to nie przeszkadza, nie?
No.
Ale wiesz co, mam problem, to jest taki, że infantylne dialogi, takie kocopały, ja też jestem już za stary.
No to wiem, ale to chyba można przewijać, nie?
Tak, można przewijać i dalej
wiem,
wschodzi.
Słuchaj, tak, no. Dobra, to jak mówiłem, że PlayStation 5 to powoli się gdzieś tam zbliża, czekam
no
na
fajnie,
jakąś...
Że się jest, no. Silent Hill drugi przecież.
No, jakby nie chcę tego drugiego pudełka, no po prostu ja tak mentalnie...
To wyrzucisz
jakby,
jedno. No.
Ja mam taki, wiesz, taki, jeżeli mogę być minimalistą, to próbuję się bronić przed tą drugą konsolą. Natomiast... no to może taką krótką historię, zanim opowiemy o tym, że na dzisiejszym pokazie Microsoftu pokazano bardzo dużo gier, które są od 11-bit jako producent, ale też jako wydawca. Jak wielokrotnie wspominałem tutaj, ja tutaj wywaliłem pieniądze dzieci z 500+, między innymi na 11-bit. Tam niedużo, nie? Ale jak już się ma jakieś akcje, no to się jakby podświadomie obserwuje wszystko, co dzieje się wokół tej spółki. Przeszedłem demo na Indiki, wyobraź sobie, na moim komputerze z GTX 1070. I jest to rosyjska gra, nie wiem czy pamiętasz i wiesz o co chodzi, natomiast jest to rosyjska gra rosyjskich Rosjan, mądrych ludzi, jakichś architektów, studentów.
Rosjan mówisz o jakiej grze?
Indika.
A, to co mają wydawać, tak.
No. Tak, taka w ogóle taka, wiesz, jakby zimowa, czarno-biała, gdzieś tam głęboka Rosja, jakieś fantasy i pomieszanie Boga, inspiracji, oświecenia, znaczy właściwie nie oświecenia, tylko takiej, Boże, bycia duchowym i wierzącym w takim bardzo dziwnym, wyimaginowanym świecie, gdzie na przykład wyobraź sobie, jak ta główna bohaterka zakonnica, bo jakby demo dotyczy tego, że w zimowej Rosji ucieka się z więźniem, który ma jakby zgniłą całą rękę i ledwo chodzi. Uciekasz jakimś takim rowerkiem na parę, z jakimś silniczkiem.
No.
Później docierasz do jakiegoś młyna, tam cię goni jakiś po prostu wielki pies, który jest młynem. Czy jest, który jest, Boże, wielki pies, co ja gadam w ogóle, przepraszam. Totalna w ogóle fantazja i odjechana gra i to mi się właśnie bardzo podobało. I niesamowite jest to, jak bardzo ta gra jest taka psychodeliczna, poszarpana, bo ona w niektórych momentach jeszcze nakłada taki bardzo... taka muzyka jazzowa, która jest bardzo ostra. Nie mam słów, żeby jakby wyrazić chaotyczny jazz. I to demo skończyłem, bardzo mi się podobało, a to, co chcę powiedzieć najważniejszego, to że, proszę, dwie rzeczy, że ona miksuje takie elementy gier 8-bitowych razem z tym takim bardzo poważnym światem. Ciekawe, czy to ma jakieś uzasadnienie. A numer dwa, że na przykład zbierasz tam ekstra punkty, jak na przykład widzisz jakiś obrazek tam Maryjki albo Jezuska i ta zakonnica za każdym razem się przy tym modli i wtedy zdobywasz ekstra punkt. Designerska, fajna, poważna, ładna, niezależna gra dla dorosłych ludzi z fajnym tutaj jakby takim podłożem, że 11bit, czyli firma, która zrobiła This War of Mine, która jest jakby taką, ma esencję antywojenną, tak jak, nie wiem, Cyberpunk jest taki wolnościowy, LGBT i taki friendly, kolorowy, to wydaje mi się, że 11bit właśnie ma taką DNA, taką antywojenność, takie bycie peaceful. I to z tym This War of Mind jest związane, no nie? Zmierzam tylko do tego,
chciałem tylko powiedzieć, że na jedną rzecz czekam, na The Alters. No. Dla mnie to jest najważniejsza gra.
Zaraz o tym powiemy, ja muszę tą jedną myśl wyrzucić z głowy. Otóż mają taki trailer, który właśnie mówi o tym, że jakby twórcy Rosjanie opowiadają właśnie o tej swojej grze. Mówią, że oni chcą trochę ten naród jakby obudzić i powiedzieć, że jego największym problemem jest to, że jest taki obojętny wobec wszystkiego. Aha. I przespał tą szansę jakby na siebie, na bycie wolnym. I dziękuję 11bit, że jakby im zaufali i że 11bit mogło dużo stracić, że inwestują pieniądze jakby w rosyjską grę, ale no podjęli rękawice i ta gra się ukaże. Także odnośnie 11bit tyle. No i płynnie przechodzimy do konferencji. Dużo.
To nie była konferencja, to był pokaz po prostu.
No, pokaz Microsoft Direct, 20 albo 30 minut. Robiłem sobie tutaj kilka screenshotów. Jest gra Reflektor, od tej się wszystko zaczęło.
Jakiś badziew jest, proszę cię. Tam rzeczy, które pokazali istotnie, to była trylogia Stalkerów, którą zremasterowali. Nie wygląda jak remaster, wygląda jak port z PC-ta, czyli dobra, starych trzech gier.
A jeszcze...
No ale co?
No dobra, Stalker. Ale jakby... Tak pomyślałem sobie, że Stalker, nigdy w to nie grałem, to może spróbuję.
Ja też nie grałem, bo ja byłem na konsolach wtedy, to wychodziło.
Ale, no właśnie, ale wydaje mi się, że to niestety będzie gra dla tych, którzy... Albo ona po prostu jest faktycznie tak dobra, tak wspaniała, że...
Nie było gry stalkerskich o zonie, artefaktach na konsolach, oprócz chyba Metro, które powiedzmy, że mniej więcej jakiś tam klimat ma,
To był Czernobyl i to oczywiście od 11bit.
No to było zupełnie inna gra, się odbiłem od niej, wiesz co, oczywiście, po dwóch godzinach, bo była naprawdę dziwna. I czekamy na nowego Stalkera, więc fajnie, że te rzeczy wychodzą przed Stalkerem drugim, Heart of Chernobyl.
I to chyba ta sama firma zrobiła, także oni gdzieś znaleźli zasoby. Nie chodzi o to, że
już jest dostępne, jak my to nagrywamy, od razu po konferencji można sobie kupić i zagrać.
No właśnie, znaczy, w Game Passie, nie?
To tak jak wracając do 11bitów, o których się rozpływałeś, no to ja tam właśnie pokazali na tym pokazie Xbox Partner Preview The Alters, na które strasznie czekam. Dla mnie to jest jedna z ważniejszych gier.
Alters. Też mi się wydaje, że to będzie największa niespodzianka, a jeszcze The Alters nie ma daty.
No
i wszystko wskazuje na to, że najpierw będzie Frostpunk 2, w lipcu. Tak zresztą zapowiadano, a dopiero później The Alters.
Ale na jesieni, co? W tym roku na pewno.
Wydaje mi się, że obydwie gry. No to wiadomo, już teraz wiadomo, że Frostpunk już zaraz za chwileczkę.
No może wiesz, oni popełnili masę błędów z promocją, jak już tak gadamy, dwóch ostatnich gier. Przede wszystkim The Invincible, który zupełnie nie dostał żadnej promocji marketingowej, i The Taumaturg, który teraz
wyszedł. Nie było na to kasy.
Ale drugi raz to samo, to jest jakiś rodzaj błędu marketingowego, że wychodzi The Taumaturg, który został przesunięty na początek marca. Zero informacji, zero kampanii, zero reklam.
Nie, no trochę tam było, no po prostu nie stać taki, wiesz, no, gra kosztowała 20 milionów.
No to nie wydasz milion na reklamę, no come on.
No ale ten milion to się rozpływa. To się
ale w internecie zrobisz już kampanię widoczną, no. Przynajmniej na Polskę, bo to jest gra dla Polaków moim zdaniem bardziej. Chociaż nie ma polskiego języka.
Nie. Słuchaj, to od razu
w sensie dubbingu.
Od razu, jak tutaj obserwator Taumatur, czy tej premiery, nie dość, że ją kupiłem, że trochę pograłem, właściwie
u nas recenzja w Starym Graczu będzie za chwilę.
Właśnie słyszałem, nie mogę się doczekać.
Bo dostaliśmy także... tutaj podziękowania dla 11bitów, oczywiście przedpremierowo ogrywane przez Tomasza, bo to nie mój typ gry. Ja mam tylko jeden duży zarzut do tej gry, nie wiem, czy o tym teraz gadać, czy nie. Wygląda jakby cały pomysł był trochę zaczerpnięty z książek Adama Przechszty, która nazywa się, Boże, teraz zapomniałem nazwy, Zaraz wam sprawdzę w internecie. Adam Szechsztach, który opowiada właśnie o carskiej Warszawie pod zaborem rosyjskim na początku XX wieku, gdzie głównym bohaterem jest koleś, farmaceuta, też oficer, który może przywoływać demony, pracować z jakąś prima materia. Bardzo podobne, aż dziwi mnie, że jest tak zbliżone podobieństwo. I chciałbym się dowiedzieć kiedyś od wydawcy, w zasadzie od dewelopera, czy od Fool's Theory, czy oni faktycznie czerpali jakieś nie wiem, inspiracje od pana Przechrzty?
No, wszystko brzmi, że tak, ale nikt ci już tego nie powie. Słuchaj, ja jestem oczywiście trochę tutaj zawichrowany przez współzależność finansową, więc trzymam kciuki, nie jestem obiektywny. Mam nadzieję, że Tomkowi ta gra się podobała. Dla mnie w ogóle tak z biznesowego punktu widzenia, jak patrzę na taki jakby design gry i pomysł, to tam wszystko się zgadza, tak? Jest ta turowa walka, która jest bardzo popularna, jest ładna grafika, gra jest dla dorosłych ludzi.
To jest gra, średnia ocen ma 70% chyba na Metacriticu, tak?
No ale od IGN-u dostała 8 na 10.
No więcej tam, niż tutaj.
No tak, ale tam średnia jest na 7-8, że jest to po prostu bardzo dobra gra. Ja na pewno spróbuję.
Ja nie zagram, bo nie moje klimaty, nie moja specyfika. Nie.
Ale nie wiem, ale wygląda fenomenalnie.
W tej izometrycznym rzucie kamery w 3D.
Naprawdę chce się grać.
No nie wiem. Nie.
Spróbuj, nie wiem. To...
Nie moja bajka zupełnie, nie interesuje mnie to.
No dobra, okej. Ja będę próbował.
Miałeś Baldursa zagrać.
Tak, ale właśnie, chciałem jeszcze dodać, że bardzo dużo Chińczyków i Azji gra w naszego Taumaturż.
Dobrze.
Nie wiem, jak to Rysław mówił.
Taumaturg po prostu.
Taumaturg.
Taumaturgia.
I wydaje mi się, że to będzie longseller. Może mi się tylko wydaje.
No po to się gry wydaje, nie?
Ale tak, ale mam nadzieję, że także im się uda. Dobra, no to The Alters powiedzieliśmy, że zrobiłem sobie notatkę, że Alters od 11bit, przygody Jana, który na nowej planecie
słucha kombi.
Znalazł Rapidium. Strasznie mi się podoba to, że te nowe osoby, które są bohaterami, generalnie esencją gameplayu, którym nasz Jan wydaje, jak mniemam, czyli my de facto ojcowie Jana wydajemy mu tym Janom.
To są klony przecież. Czy...
To są klony, ale w trailerze dzisiaj dopowiedziano, że te klony są wynikiem jakby innej odsłony rzeczywistości, gdyby Jan w swojej przeszłości podjął inną decyzję.
Tak.
Także tam jest taka jeszcze taki twist, taka fabuła.
Plus zarządzanie bazą jest, to jest, zwróciłem uwagę.
Ale nie przechodź jeszcze do zarządzania bazą, bo to jest oczywiste.
Ale nie
możemy
się zgadzać, bo
to
nie gadać, bo krótki trailer.
Chodzi o to, że wiesz, że w tych...
Masz TPP i bazę, nic więcej.
No tak,
ciągle
ale tam,
to samo.
Wiesz, ale ci inni Janowie będą w ogóle, wiesz, co byś, gdybyś poszedł w lewo, a nie w prawo, wiesz, poszedłbyś na ekonomię albo na prawo.
Zobaczymy, jak to będzie
ta
naprawdę
będzie
grze.
Świetna.
To jest fajne na film, a nie na grę, nie? Więc ja chętnie
zagram. Oprócz takiej esencji, o której ty mówisz, że będzie świetna gra i że będzie baza i jakieś tam inne rzeczy.
Mi się podoba, gdy nie wiesz co, oprawa.
Fabularnie będzie fajnie.
Mi się oprawa podoba, bo wygląda to super oryginalnie i jestem ciekaw, czy to TPP będzie fajne zwiedzanie tej planety, czy gdzie my tam jesteśmy. No.
Ja boję się, że chyba na to nie starczy kasy. Ta gra nie będzie taka duża, no nie? To będzie takie jakby skupienie się na tym, co na zarządzaniu i na decyzji.
Kupuję to w całości i chętnie zagram.
Przeszedłeś, grałeś w This World of Mine?
Tak, grałem This World of Mine, ale nie skończyłem nigdy, bo jakoś... Wiesz co, mnie po paru godzinach te gry się nudzą po prostu, nie wiem dlaczego. Frostpunka też nie grałem, jakoś zupełnie nie moja bajka. No.
Ja Frostpunka, tak jak teraz w Lies of P, pamiętam, jak strasznie dostawałem w twarz od tego Frostpunka. Nie? Zacząłem w niego grać już jakoś bardzo, bardzo późno. Kilka lat temu, a premiera przecież była pewnie z 7-8, nie pamiętam. No.
Z 15 lat temu.
I byłem w szoku, że tak. Ja spodziewałem się, że to jest StarCraft, nie? Że po prostu przechodzisz i wchodzisz tam, masz powolę misję, po prostu bardzo dobrze ci idzie. Grasz tam 8, 10, 12 godzin, kończy się gra, no nie? A to jest wyzwanie. I to jest po prostu kopacz w tyłek, żeby w tym Frostpunku po prostu przeżyć. Bardzo mi się podobało, byłem zachwycony. W dwójkę nie wiem, czy zagram od razu, bo wiem, jak dużo nerwów mnie ta gra kiedyś kosztowała. Ale w Alters koniecznie. No i tutaj okazuje się, że 11bit jest też wydawcą gry Creatures of Ava, która miała pokazany gameplay po raz pierwszy. Także tyle z nowości. Takich rzeczy, które oprócz Stalkera, które mówiliśmy, Sinking City 2. To chyba była nowa
super,
rzecz.
No. Bo wiesz dlaczego?
Słyszałem o tej grze. Słyszałem o tej Sinking City.
Chciałem tylko powiedzieć,
super.
Że Frogware odzyskał po prostu prawa do nazwy, bo oni tam Dobrze mówię, Frogware? Jedna firma od wydawcy się tam tłukli, nie mieli prawa do gry, którą stworzyli właśnie do Sinking City i w końcu im się udało.
Okay.
I się cieszę, i dzięki temu wychodzi to Sinking City 2. Fajnie, bo jedynka była niezła, przyjemną przygodówką. Chętnie zagram w dwójkę, ale żaden to killer. No, powiem ci szczerze, jak gadamy o tym pokazie Xboxa, to pokazali po prostu jakieś gry, które są, równie dobrze może ich nie być, tak? I tyle.
No ładnie to wyglądało. Jakby tak...
Nie, no Sinking City spoko.
Ja odniosłem
wrażenie, że... 11 bity spoko, a reszta jakieś badziwiaki, nawet... no.
Ale nie, no tyle, dalej no. Mamy... No,
Capcom, takie ubasa z Capcomu, widziałeś to, jakieś... Tak. Jakieś samuraje w jakimś świecie demonów, Tengu, nie wiem czego jeszcze. No takie w ogóle niezrozumiałe gry dla mnie. Albo ty na jakieś, wiesz, no Final Fantasy 14
online. To Night Time teraz mówisz, tak? O, Night Time jest od Capcomu.
Kumitsu, nie. Kumitsu coś tam.
Okej. Dobra, był na temat tylko przygotowania. No był mam notatkę. Przygotowania do noty, fantazja majów i czarowanie mieczem.
Ja nie wiem, co to jest.
No bo tam takie czarowanie mieczem było. No tam w ogóle ten koleś jakoś tam biegał, coś tam rozświetlało.
Ale wiesz, najważniejsze tak to jest przekaz, że Final Fantasy 14 online pojawia się na Xboxie, bo zawsze chcieli mieć tą grę. I chyba pierwszy raz od nie wiem kiedy i jest 14, znaczy pierwszy raz w ogóle MMO, RPG, Final Fantasy jest na Xboxie, to jest jakiś tam news dla kogoś, kto lubi w to grać. To też jest stara gra, która wygląda już słabo.
Więc ale ciągle ludzie w nią grają.
Dla mnie cały ten pokaz to pokazał jakieś tam, wiesz, gdzie jest Replace, się pytam, chociaż taka cyberpunkowa robiona przez...
Musisz się zapytać, gdzie jest Halo, gdzie jest Gearsy,
to nie ten pokaz.
Gdzie są Gearsy?
To wszystko będzie, Bartek, obiecuję ci w czerwcu albo w lipcu na Summer
pewnie
Game
tak,
Fest.
Pewnie
i wtedy
tak.
Ci powiem, Bartek, widziałeś Halo 6, Gearsy 6, widziałeś wszystko.
No,
jest
wszystko
super.
Będzie.
A skończy się na tym, że nic nie będzie. Wyjdzie Phil Spencer, powie, kochamy graczy, uważamy graczy za ważnych i tak. Ja bym cię ględził, wiesz, jak zawsze.
Ja wtedy będę miał PlayStation 5 albo PlayStation 5 Pro i będę grał w The Last of Us.
Tak samo. Wszystkich zwolnią, nie będzie gier, nie? Tak jak ostatnie zwolnienia z obozu Sony. No come on. Albo tak jak Warner Bros. Teraz mówił, że o, zdziwiła ich trochę, że nie wyszła im sprzedaż Suicide Squada, więc killują to i będą stawiać na jakieś gierki. A Hogwarts Legacy się świetnie sprzedał, bo był dobrą grą. To jest z ich stajni. Więc jakby to jest dla mnie straszne, że podejmowane są decyzje robienia takich beznadziejnych gier na starcie przez studia, które nie mają w tym doświadczenia.
Ale potrzebne jest takie trochę otrzeźwienie. Wiesz,
oczyszczenie
od tego,
może, no.
Niezależnie kto w ogóle jakie pierdoły gada, no bo wiadomo, że przecież nie powiedzą, że okej, parliśmy do przodu, wydawało nam się, że marka się obroni. Ten, kto podjął taką decyzję, to już nie pracuje, albo w sumie to byłem ja prezes, ale pomyliłem się, nie? I że robienie Game as a Service brzmiało dobrze na giełdzie, ale to było dawno temu, nie udało się, do widzenia, ale przecież sam się nie zwolnię, tylko zwolnię wszystkich dookoła, no nie? Albo zamkniemy studio. No. Także tak, no. Słuchaj, to w taki, albo widziałem to w jakimś badaniu, albo w artykule, że problemem branży jest to, że ona po prostu bardzo wolno rośnie. Ona przestała rosnąć. A wiesz,
tak, coś, ja o tym gadałem trochę z Kadukiem.
1,6, no nie? Jakoś
tak
rocznie.
Było.
Po prostu te wyniki są słabe.
No miałem ci powiedzieć właśnie o tym, o newsu, raportach, jak czytałem, bo przygotowałem się do tej rozmowy o zwolnieniach z Kadukiem kiedyś, z Starym Exem, parę tygodni temu. I pamiętam, że moją uwagę zwróciło to, że to była jedyna z tych branż, która zawsze rosła, te kilka procent w skali roku. I nagle w 22 albo 21 była na minusie. To właśnie minus procent albo dwa, nie pamiętam.
I na to są badania, na to są wykresy. I o tym właśnie też mówił Phil Spencer chyba na konferencji. I my jako gracze, jako tam wiesz, takie zjadacze chleba, co chodzą do MediaMarktu i kupują te pudełka od czasu do czasu, to wiesz, możemy sobie tam rozprawiać. No, ale no jakby
esencją jest
to, że kończą się pieniądze, że Sony idzie w pecety, że Xbox idzie w inne konsole, że jakby żeby udowadniać dużym korpo i grubym misiom, że jakby inwestujemy w tę branżę, no to trzeba kurde podejmować decyzje i trzeba się odchudzić. Wszyscy się odchudzają.
To jest trochę pokłosie tego, co się wydarzyło w czasie pandemii. Zobacz, branża wtedy jeszcze rosła. Wszyscy uważali, że już teraz będziemy tylko grać.
No tak,
bo zatrudniali w cholerę ludzi. Nie?
Brak wzrostu wynika jakby od niskiej bazy, no nie? Patrz, jak Bitcoin ładnie urósł. No, gdyby w ogóle nigdy nie spadł z 56 do 15, to nie byłoby problemu, nie? Ale musiał się otrzeźwić na 15 i teraz jest po 60. Także, no, przynajmniej Bitcoin mógł przeżyć mikrosukces, że się jakby odbił.
Też jakoś zziewamy, co?
Tak, tak. Słuchaj, to...
Bo to nudny pokaz jest, no tu nie ma o czym gadać.
Nie ma o czym mówić. Zamykamy ten temat, bo już rozmawiamy bardzo długo. Rafał ziewa.
Ja a True Detective przed nami.
Ja to jestem w ogóle strasznie zmęczony, tak czy inaczej. Chcielibyśmy zamknąć temat True Detective. Nowy serial, wyczekiwany, z Jodie Foster i Kali Rice. Przede wszystkim z Jodie Foster, która jest tutaj jakby dużą mordą w tym serialu.
No, ona jest
pojawia się też oczywiście kilka innych.
Ja bym powiedział tak, Bartek, wiesz, jak? Mhm. Że to jest serial o dwóch detektywach, dwóch detektywkach, może tak.
No, detektywkach, bo... zdecydowanie.
Tak, które muszą zmierzyć się
które z... nie są takimi pozytywka wcale.
No nie, bo one muszą się zmierzyć z własnymi demonami w zasadzie, no i odkryć prawdę o zaginięciu 8 mężczyzn w arktycznej stacji badawczej. Kropka. To jest cały serial.
Tak. Ciemny, mocny, mroczny, tak się po prostu zaczyna.
Islandia udaje Alaskę.
Mhm. Nie, bo możemy właściwie, słuchaj, ja proponuję, aha, spoiler alert, mamy już godzinę 8 nagraną, no. Teraz jest o True Detective, my jesteśmy zmęczeni, lubimy rozmawiać tak po prostu, czy nam się coś podobało, czy nie, bez spoilerów. Wydaje mi się, żeby o tym...
A jest ze spoilerami? Ja nie wiem,
tak,
czy jest
tak,
sens.
Tak, chodzi o to ze spoilerami. No, a ten serial jest tak już stary. Ten,
kto no jak go stary, ma miesiąc, dopiero się skończył finał.
No, ale ten, kto go miał widzieć, ten go już zobaczył.
No nie,
bo
te ludzie też nie mają czasu, więc to, że ty obejrzysz jeden serial akurat ten, a nie 20 innych, to nie znaczy, że nie oglądają tak jak ja 30 innych, nie? No nie możesz tak podchodzić
będzie,
do tego.
Okej, bez spoilerów, ale ja będę opowiadał, co uważam za
słuszne. Ale nie mów, kto kogo zabił i co się wydarzyło.
Będę się starał. Nie, no oczywiście, że nie powiem, ale dużo rzeczy w recenzjach i w gazetach czytałem, także...
Dawaj. No.
Ja chcę powiedzieć tyle, że zanim zapomnę, to żebyśmy porozmawiali, że reżyserką jest Baba.
Tak.
Mówię tak jak Baba, jak Tomb Raider, remake.
I podkreślamy,
tak?
I, że zamówili piąty sezon po sukcesie tego.
I grasz Babą.
No.
Grasz Babą i tam...
Co ty Baba chciałby?
Nie, chodzi mi o to, że jest bardzo jakby feministyczny,
jest.
Że po prostu mężczyźni, i to po prostu tak widać, no nie chodzi mi o to, że to jest dla mnie jakiś kłopot, no nie, tylko że ta Jodie Foster jest osobą, jakby ma taką rolę, która jest taką ekspansywną, agresywną kobietą.
Suczą,
ale... To do niej zupełnie nie pasuje. Ona z drugiej strony role męskie.
A ja się
to
nie
prostu...
zgodzę. Ja się z tobą, znaczy, zgodzę się, że ma taką rolę, ale moim zdaniem to ona ciągnie ten serial. Właśnie to, że ona jest taką babką, plus ta Cali Reis, tak powiedziałeś, która gra Evangeline Navarro, tak? Tą policjantkę. Ona w ogóle też była, znaczy była bokserka, tak? Bo ona teraz zaczyna właśnie swoje siły jako aktorka. I ona jest super, ona jest tak zjawiskowa i przyciąga wzrok, szczególnie jak się wdaje bójki z facetami. To jest mega, nie?
Absolutnie się z tobą zgadzam. Może tak. Dodam, że ten serial bardzo mi się podobał. Ja oglądałem go sam, nie chciał go ze mną nikt oglądać.
A widziałeś poprzednie w ogóle True Detective?
Widziałem 1, 2, 3, nie widziałem.
Aha, okej. Okay. No jak uważasz, jak stawiasz w hierarchii?
Nie, no jedynka wiadomo, jedynka była zjawiskowa. Tak. Jedynka to jest tak jak...
Ale
jak
potem czwórka, moim zdaniem. Mi się najbardziej podobała czwórka pojedynczy.
On spełnił swoje jakby założenie, oczekiwania. No. Ja po prostu po każdym odcinku oglądałem następny, ale nawet nie chodzi o tą tajemnicę, tylko jakby i ci bohaterowie, i ten tak klaustrofobiczna jednak opowieść polegająca na tym, że jest tam kilka jakby osób, tak? Że jest tak bardzo teatralnie. Jest oczywiście Jodie Foster, Cali Reis, jeszcze kilku innych bohaterów z posterunku.
Ty, no ale to jest odcięta od świata miejscowość.
Skąpana
w wiecznym mroku.
Kameralny serial. No.
A jednak masz, wiesz...
Ogólnie mi się podobał. Tylko opowiem ci taką historię. Wyobraź sobie, że w pierwszym odcinku, nie wiem, idziesz sobie pustynią, spotykasz wielkiego krokodyla, który zjadł 6 osób i wiesz, on odleciał gdzieś tam, nagle pojawiło się UFO, porwało tego krokodyla, z niego wyskoczyły mandarynki i...
Ale to chyba nie to samo oglądaliśmy, no nie wiem, co
nie,
brałeś.
No tak, i później wiesz, i cały serial doszukujesz się, jak ten krokodyl pojawił się na środku tej
nie,
pustyni,
ja tak tego nie potrzebowałem,
osób,
Bartek.
I skąd, i w ogóle, i dlaczego to UFO go nie. porwało i coś tam.
Jeżeli znałeś...
I na końcu, i masz cały serial o tym, a później się okazuje, że przygoda Janka z Kościerzyny
obok. No dobrze, jeżeli oglądałeś poprzednie True Detective, no to wiesz, że to są seriale kryminalne, które mają jakieś oparcie w realnym świecie. Więc nie możesz zakładać, że nagle ci wyskoczy The Thing, albo inny potwór, albo duch, albo siła wyższa, która zabiła postaci na początku filmu i będziesz dochodził przez kolejne odcinki szukając potworów albo innych kosmitów schowanych w szafie albo w podziemiach na Alasce. Nie? No to absolutnie nie o to chodzi. Więc
ja rozumiem.
Jeżeli się spodziewałeś jakiejś narracji mistycznej, tam jest bardzo dużo mistycyzmu. Swoją drogą, jakby oddzielając.
Ale chodzi mi o to, że on jest nieuzasadniony, że jak jakby nikt tego po prostu jest. Nie.
Masz bardzo dużo opowieści o wierzeniach tych plemion autochtonów. Przypomnij mi, czy to nie są Eskimosi, tylko Boże. Nie chcę tu teraz
klapnąć. Alascyczy.
Dobrze, ale nie chcę tu klapnąć teraz, Alaskanie. Przepraszam. Nie pamiętam nazwy natywnej rdzennej ludności.
Mają tatuaże na brodzie.
Mają. I tam jest bardzo dużo tego mistycyzmu, nie? Tak jak zawsze jak oglądamy jakieś takie seriale o Indianach czy o innych mniejszościach narodowościowych rdzennych, tak? Mieszkańcach danej krainy geograficznej. I to się będzie przebijać, tak? Ale ja się nie spodziewałem, że to z tego wynikną jakieś duchy Manitu czy inne Tengu, które będą zabijały, mordowały, nie wiem, przez to, że zatruwana jest niszczona natura przez białego człowieka, to się mszczą. To już było w horrorach i w innych filmach. Ja wiedziałem, że będzie jakieś normalne wytłumaczenie tego, dlaczego załoga stacji badawczej została wymordowana. Okay. To jest pierwsza scena, więc to nie jest spoiler, tak? Przepraszam, jeżeli ktoś tak się poczuje. Tak się zaczyna serial.
No, słuchaj, zazdroszczę ci, bo miałbyś lepsze podejście niż ja. Być może ja się z tobą zgadzam.
Nie wziąłeś pod uwagę wyższego, Bartek.
Ja miałem inne, gdzieś tam podświadomie, bardzo spodziewałem się czegoś innego i nie lubię, czuję się trochę oszukany, jakby mnie po prostu ci twórcy zrobili w konia. No nie?
Ty trochę się spodziewałeś tego, że wiesz, mamy wieczną noc i ja wiedziałem, że skoro jest wieczna noc, zaraz coś twórcy filmu, serialu pewnie zrobią, żebyśmy myśleli, że to wszystko jest jakieś magiczne, takie surrealistyczne, takie, że i zakładałem, a może tym bohaterom to wszystko się wydaje, może oni już mają haluny, może tam są takie wizje, odlatują, nie?
Na szczęście możemy powiedzieć, to będzie spoiler, nie okazuje się na końcu, że tutaj Jodie Foster się obudziła i to wszystko był sen.
No nie.
Także na szczęście nie
to jest. To jest bardzo fajna, kryminalna historia, bardzo ciekawe postacie niektóre wykreowane są, szczególnie ten młody chłopak policjant, bardzo
ten
fajny.
Ten chłopak, Jezus, wspaniały, no. W ogóle kilka takich wątków jest właśnie takich trzepiących mózg.
No, siostra głównej bohaterki tej Evangeline Navarro, nie? To też bardzo ciekawy wątek, taki smutny. Mi się podobało, to był taki zupełnie inny serial, jakby zupełnie coś innego, co widziałem ostatnie parę lat. Bardzo fajny ten setting, tak jak gadamy.
Tak, także ja czuję się oszukany, przyszedłem do dobrej restauracji. Restauracja numer 4 w mieście. Zamówiłem steka, dostałem eklerkę, ale też bardzo dobrą.
I krokodyla z mandarynkami.
No zupełnie może nastawiałem się niesłusznie na coś innego, ale summa summarum, tak jak mówiłem, pięknie nakręcony, fajne role, trochę za dużo tego feminizmu i tych takiego
nachalnego.
I mistycyzm akurat był fajny, ale było go trochę za dużo i jak wszyscy wiemy, trochę jest tutaj elementem tego oszustwa, ale to tylko ja się źle nastawiłem. No tak, ale masz też, wiesz, jest i LGBT, i Save the Planet, i kobiety są najsilniejsze.
Wszystko jest.
Wszystkie te takie najpopularniejsze, najbardziej modne rzeczy się tam pojawiają.
No tak
pojawiają.
Jest dzisiaj w serialach, to jest inna kwestia. Tak jest, zupełnie tak, o której jakiejś możemy pogadać. Tak. Mi się podobało. Bardzo fajny serial i cieszę się, że on powstał. Może tak, bo wiesz, że powstaje piąty sezon teraz i ta sama showrunnerka robi tak. Więc sprzedał się, tak?
No. Tak, no na pewno miał dobry PR. Ludzie o nim mówili. Wydaje mi się, że...
No i Jodie Foster. Kiedy widziałeś Jodie Foster? No ja dawno nie widziałem. No, to na to zrobiła jest, całą robotę, tak, tak szczerze. Tak.
No. Ale jakoś chciałbym ją zobaczyć w jakiejś innej roli, takiej bardziej...
Okej.
No, dobra. Nagrywamy, to będzie chyba kolejny rekord, nie spodziewałem się, godzina 16. Nie powiemy dzisiaj o... Ja jestem, jakoś strasznie mi dzisiaj nie idzie, naprawdę, jestem zmęczony i ledwo mówię, w ogóle mózg mi wyparował. Także mam nadzieję, że ten, kto dotarł do tego momentu, to mi wybaczy. Już pominiemy youtuberów, pozdrawiamy youtuberów. Pozdrawiamy wszystkich komentujących. Już nie będę wam dodatkowo dziękował, ale dziękuję teraz. Nie będę wymieniał z ksywki. Kolejnym razem pewnie nawiążemy do komentarzy od komentujących. O czymś zapomniałem na koniec?
Nie.
Dziękuję za nagranie. Rafał Szychowski, dziękuję, że tutaj wsparłeś mnie w naszym podcaście swoją wiedzą o filmach, serialach, grach. Dziękuję wszystkim. Zapraszam do komentowania na YouTubie przede wszystkim. I cóż, puszczę muzyczkę na koniec. Może mi się uda. I zapraszam do kolejnego odcinka. Dzięki ci, Szycha, jeszcze raz. Pa, pa.
Dzięki, cześć. Pa.